Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Panią Joannę, która będzie realizować audycję przy konsolecie i gościa naszego. Dzisiaj z nami jest pan dr Jacek Pulikowski, nauczyciel akademicki, autor popularnych książek o tematyce małżeńskiej i rodzinnej i zajmuje się również poradnictwem rodzinnym. Bardzo serdecznie witam.
I ja witam serdecznie.
Temat dzisiejszego naszego spotkania to więź intymna i płodność w małżeństwie.
Tak, proszę Państwa. Wchodzimy w małżeństwo po to, by nasza bliskość z daną osobą była jak największa na wielu płaszczyznach. Więc budujemy te więzi, staramy się budować i podczas odpoczynku, i podczas pracy, i poprzez jakieś wspólne hobby, no również przez więź intymną, bo to wszystko razem w całości jakoś musi współgrać. Tyle, że z więzią intymną związana jest nierozłącznie płodność. Czy ona zaistnieje, czy nie, ale potencjalnie istnieje. Zależy, czy Bóg obdaruje nasze małżeństwo życiem, to już jest Jego dar. Natomiast od nas oczekuje otwartości. I tutaj te relacje, więź intymna i nasza otwartość na płodność to jest coś bardzo istotnego. Od tego zależy, czy ta nasza więź będzie się pogłębiała, czy będzie wręcz się burzyła. I to nie tylko na tej płaszczyźnie intymnej. Niestety to działa destrukcyjnie, może działać destrukcyjnie na wszelkich płaszczyznach. Dlatego tak istotną sprawą jest, by tutaj pogodzić, zgodnie z wolą Bożą, te wszystkie aspekty tej więzi intymnej. Ale o szczegółach powie już nasz gość, z którym znamy się już od bardzo, bardzo dawna. I całe szczęście, żeśmy się poznali i dzięki temu wiele z Państwa może również w różnych spotkaniach z nim uczestniczyć w Polsce i nie tylko. Doktor Jacek Pulikowski, prosimy bardzo.
Najpierw dziękuję za zaproszenie i po raz kolejny pozwolenie mówienia. Temat ustalaliśmy już dość dawno. Temat ustaliliśmy, że tak powiem, z rozmysłem. Wiedziałem, co chcę w tym temacie zawrzeć już od samego początku, jak to ustalaliśmy. Ale jak się zacząłem tak na bieżąco już przed samą audycją wmyślać w ten temat, to stwierdziłem, że właściwie najpierw by trzeba zrobić dwugodzinny wstęp prostowania pojęć. Bo tak nam dzisiaj pomieszano w pojęciach, że możemy się pochylić na moment tylko. Nad każdym ze słów użytych w dzisiejszym temacie. Więź, intymna, płodność, małżeństwo. I okaże się, że wszystkie cztery pojęcia są dzisiaj jakoś nieprawdopodobnie wypaczane, atakowane, niszczone. Myślę, że nie będzie to odkryciem dla nikogo, że powiem, że żyjemy w świecie poniszczonych więzi. I to poniszczonych w sposób zamierzony, chciałoby się powiedzieć również profesjonalnie niszczonych, cała idea indywidualizmu, cała idea singlostwa, że można być szczęśliwym w pojedynkę, bez więzi z innymi, zupełnie fałszywa, bo to jest sprzeczne z naturą człowieka, więc trzeba przypomnieć, że wbrew temu, co mówi świat, jednym z podstawowych elementów szczęścia człowieka są więzi. Najwspanialszą więzią jest więź miłości. Jan Paweł II o miłości małżeńskiej powie komunia osób, jeszcze dodaje na wzór komunii osób boskich, że to jest w ogóle sens i cel małżeństwa, że najważniejszym, co mamy do zrobienia w małżeństwie, to nawet nie przekazanie życia, nawet nie wychowanie dzieci, tylko budowanie więzi między mężem i żoną, bo to jest nasza droga do świętości. A żyjemy po to, żeby się zbawić, jak czasem mówię, żyjemy, żeby się zbawić, a nie żeby się zabawić, jak nas kusi i podpowiada świat. Święty Paweł powie dosadnie, choćby mówił językami świata, miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał brzmiący, prawda? I tak jest. Dzisiaj całe rzesze ludzi żyją bez miłości, bez budowania więzi, bez inwestowania w więzi i no myślą, że są szczęśliwi. Nawet mówią, że są szczęśliwi, myślą, że są szczęśliwi, a tak naprawdę są głęboko pogubieni. Jan Paweł II jeszcze powtarzał kilkakrotnie takie zdanie, które zacytuję. Człowiek w pełni nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar siebie samego. I w tym zdaniu są dwie niezwykle ważne rzeczy. Pierwsza definicja miłości. Bezinteresowny dar siebie samego. Bardzo piękna, głęboka definicja miłości. Ale drugie, może jeszcze ważniejsze. Człowiek się nie może odnaleźć inaczej. Człowiek nie może być szczęśliwy na innej drodze, jak tylko przez budowanie relacji miłości. A więc to słowo relacja, które jest fundamentalnie ważne dla każdego z nas, dla szczęścia każdego z nas, a w końcu wszyscy chcemy być szczęśliwi, zostało nam wyrwane, zniszczone, powykręcane i dzisiaj świat podpowiada egoizm. A egoizm jest całkowicie sprzeczny z miłością. Także człowiek egoistyczny nie może zbudować relacji miłości, nie może być darem z siebie, bo po prostu on tego nie chce. On chce się urządzić w życiu, prawda? I podpierając się właśnie tymi ideami indywidualizmu, singlostwa, próbuje budować swoje szczęście. To jest oczywiście fałszywa budowla. Na pewno szczęścia nikt nie znajdzie na drodze bez miłości. Nie ma takiego szczęścia po prostu. Urządzanie się kosztem innych nie prowadzi do szczęścia. Może dawać zadowolenie, satysfakcję, jakąś tanią radość, ale nie prowadzi do szczęścia, bo to jest po prostu sprzeczne z naturą człowieka. Czyli zobaczmy, to pierwsze słowo użyte w tytule, więź, już z jednej strony jest atakowane, zagrożone, z drugiej strony jest kluczowe dla naszego szczęścia. Słowo intymne. Więź intymna. Nam się to najściślej, najpewniej w większości kojarzy z wymiarem seksualnym, ale intymność to nawet trochę więcej niż seksualność, tak? Oczywiście więź seksualna ma być, powinna zawsze być więzią intymną. To nie jest więź na pokaz. A świat niestety to też nam niszczy. Ale intymność to troszeczkę szersze pojęcie. Ja posłużę się słownikowym określeniem. Z łacińskie intimus. To jest najwewnętrzniejszy. Bardzo mi się to słowo podoba. Najwewnętrzniejszy. Czyli takie najbardziej w środku i taką więź najwewnętrzniejszą powinni mieć małżonkowie, nie tylko w wymiarze oczywiście seksualnym. I to wszystko powinno być ich i to powinno decydować o ich więzi, to powinno być stanowić głębię ich więzi, to powinno być podstawą radości, że właśnie mamy takie tereny, które nie są na pokaz, które nie są dla innych, są tylko wyłącznie dla nas i to właśnie jest źródłem z jednej strony odczuwania szczęścia, przeżywania szczęścia, z drugiej strony budowania jeszcze głębszej miłości, bo właśnie mamy tą wyłączność. Także intymność, oczywiście będziemy mówili o tej intymności kojarzącej się w pierwszym odruchu właśnie z tą seksualnością, prawda, z tą sferą zaangażowania seksualnego. I tu znowu trzeba podefiniować pojęcia, bo to słowo seks, które wyparło płeć, łacińskie seks, polska płeć, to jest to samo, ono nas, przynajmniej dla większości z nas żyjących w tym świecie, takim jaki on jest, kieruje skojarzenia w kierunku takim trochę sensacyjno nieprzyzwoitym, bym powiedział, najdelikatniejszych słów używając, prawda? Że słowo seks rodzi takie jakieś emocjonalne konotacje, jakieś takie skojarzenia, że to świństwa, mówiąc obiegowym językiem, prawda? Natomiast w słowie płeć nie doszukujemy się takich brzmień, dlatego ja wolę mówić o płciowości, tak? A więc ta sfera płciowości domaga się wręcz intymności, a kluczem do budowy prawidłowej tej więzi intymnej w sferze płciowości jest czystość. Zresztą to pojęcie czystość jest w ogóle kluczem do szczęścia człowieka, bo jak człowiek będzie w sposób czysty sobą, czyli tym, kim ma być, czyli tym, kim go Pan Bóg stworzył, to będzie najszczęśliwszy na świecie. Wtedy właśnie, kiedy będzie taki, jaki ma być. I to trzeba odkryć. Przy okazji tego się nie generuje, tego się nie tworzy, to się odkrywa, tak? Jestem człowiekiem, to mam odkryć, jak powinien się zachowywać człowiek. Jestem mężczyzną, mam odkryć, co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy powołanie mężczyzny. Mam to powołanie wybrać dla siebie, je zrealizować i być mu wierny do końca. To jest podstawa szczęścia każdego mężczyzny. Kobiety oczywiście inne mają podstawy, analogiczne, ale inne, bo mają odnaleźć drogę swojego powołania, czyli macierzyństwo i w tym obrać drogę macierzyństwa, to nie tylko rodzenie dzieci i wierne wytrwanie do końca w macierzyństwie podsumowuje szczęście kobiety na ziemi. A więc ta sfera intymna, już tak w rozumieniu tym płciowym, seksualnym, domaga się, że to ma być uwewnętrzniona, ona ma być ukryta przed wścibskim okiem świata, prawda? I proszę zobaczyć, co nam robi, co nam robi świat. Przecież większość, chciałem powiedzieć czasopis, bardziej by mi pasuje słowo piśmideł, pożywia się głównie jakimiś ciekawostkami życia intymnego takich czy innych celebrytów. I niestety rzesze ludzi to czytają i się fascynują, kto z kimś tam spał, kto kogo zdradził, kto z kogoś może zdradzi, a i tak dalej, prawda? Czyli strefa, sfera z definicji wewnętrzna jest wywlekana i to jest ogromna wina dzisiejszego świata, że właśnie tą intymność tak, no właściwie wulgaryzuje przez to ukazywanie, prawda? Depcze, no jakoś hańby bym nawet powiedział. Jeżeli intymność ta płciowa małżeńska ma być poważnie potraktowana, to znaczy, że oni mają w tym wymiarze intymnym działać w sposób naturalny i prawidłowy. Czyli mają działać tak, jak to Pan Bóg przykazał. I tu można bardzo precyzyjnie określić, jakie działania są obiektywnie dobre, jakie są obiektywnie złe. Dzisiaj świat to też nam rozwiązuje, mówiąc, że właściwie wszystko jest dobre, prawda? Otóż obiektywnie dobre jest to, co wynika z natury. Popatrzmy, co wynika z natury, że to mężczyzna z kobietą. Nie jakaś para A i B, tylko mężczyzna i kobieta. W jakiś sposób oni oddziaływują na siebie oczywiście poprzez to, że są istotami płciowymi, ukształtowanymi heteroseksualnie. Jedyna norma u człowieka, ponieważ jedyna norma prowadzi do przedłużenia gatunku, czyli biologicznie tylko taki układ ma sens. Więc ci ludzie po jakimś przygotowaniu, jakim? To jest ich bardzo prywatna sprawa i to właśnie obejmuje tam giełka intymności, nikomu nic do tego. Czy oni się łaskoczą po piętach, czy oni się drapią za uchem, to jest ich prywatna sprawa. Ale po jakimś przygotowaniu oni ostatecznie jednoczą narządy rozrodcze. I to jest wykładnia normy. Jeżeli zjednoczą narządy rozrodcze i nastąpi wyrzucenie płynu nasiennego mężczyzny, dodajmy męża, no bo tak to powinno być, do otwartych dróg rodnych żony, nie okaleczonych, nie odgrodzonych gumą, nie zatrutych w żaden sposób, to jest wykładnia normy w dziedzinie działań płciowych, prawda? Że para, a teraz dodajmy jeszcze te szersze okoliczności, ta para ma być parą, która jest związana trwałą więzią. Dlaczego? To jest, też wynika w sposób oczywisty z biologii, bo jeżeli takie zjednoczenie narządów rozrodczych może spowodować poczęcie dziecka, a myślę, że większość słuchaczy wie, że tak się właśnie rozmnażamy, prawda? Jak ktoś nie wie, to się już dowiedział. Skoro może doprowadzić do poczęcia dziecka, to ta para musi być na to gotowa. Czyli ma być otwarta na przyjęcie tego dziecka. To jest absolutnie w ramach normy. Nie musi go planować w tym momencie. Przecież wiele małżeństw wielokrotnie współżyje, nie planując poczęcia dziecka, ale ma być gotowa na przyjęcie, jeżeli się pocznie. I to jest jednoznaczne określenie normy w dziedzinie działań płciowych, prawda? To jest normalne i prawidłowe. Wszelkie działania, które mają doprowadzić do wygenerowania przyjemności bez normalności i prawidłowości, są sprzeczne z naturą, są jakimś wynaturzeniem. I tu bardzo smutno mi to mówić, ale również w kręgach ludzi wierzących, również w kręgach naprawdę ludzi przyzwoitych pojawiają się takie jakieś dywagacje, a co by tam można uszcząć z tej sfery, prawda? A co by kiedyś mnie spotkało porządne wydawnictwo w książce, którą napisałem, ostatecznie niewydrukowanej, tam zarzuciło, że ja mówię o sprawach seksualności i to tak sprowadzam wyłącznie do małżeństwa. To takie nie dzisiejsze. I to katolickie wydawnictwo, prawda? Zachowałem sobie na pamiątkę tą odpowiedź, dlaczego te treści nie będą opublikowane, prawda? No, bo tylko w małżeństwie ma sens, jest sensowne uruchomienie całego ciągu, napięcie, podniecenie, działanie seksualne. Oczywiście mimowolne napięcie, które powstaje bardzo często u chłopaków, u dorosłych mężczyzn, na skutek bodźców, których świat nam wciska w oczy bardzo dużo, nie jest tym, o czym mówię. Celowe doprowadzenie do napięcia, do reakcji ciała, tak jak w czasie współżycia, jest zawsze złe moralnie, jeżeli to jest poza współżyciem małżeńskim. Ale co to znaczy złe moralnie? Bo to znaczy, że znalazł się jakiś moralizator, który by teraz palcem groził. Nie. Złe moralnie to jest sprzeczne z naturą człowieka. To jest, idąc dalej, to jest szkodliwe dla człowieka. To jest niszczące jego osobowość. To jest niszczące jego szczęście ostatecznie. Rozbijający, dezintegrujący człowieka. To nie jest tak, że ktoś tam zabronił ludziom zabawiania się seksualnego i zagroził, że pójdą do piekła i w ogóle mają się bać. Nie, jesteśmy tak skonstruowani. I mówi nam o tym przykazanie nie cudzołóż, który mówi nie cudzołóż, bo to nie leży w twojej naturze. Jesteś tak skonstruowany, że jeśli będziesz cudzołożył, jeżeli będziesz pobudzał się seksualnie celowo poza małżeństwem, w pojedynkę, w parach jednopłciowych, w jakimkolwiek innym układzie, czy zdradzając żonę, czy męża, to ty sam siebie zniszczysz, bo tak jesteś skonstruowany. Jesteś stworzony do czystości i wyłączności seksualnej. I następna rzecz, którą tu muszę w tym miejscu powiedzieć, bo znowu świat nam to miesza, ta? Jaki jest związek między intymnością a płodnością? Już nie dokończyłem tej wyliczanki, jak te wszystkie pojęcia są niszczone, ale przecież zdajemy sobie wszyscy sprawę, że płodność jest chyba dzisiaj największym wrogiem w świecie, bo ludzie wytaczają takie przemysły, takie armaty przeciwko płodności. Ludzie wyrzucają ogromne pieniądze na zabicie kawałka swojego zdrowia, którym jest płodność, prawda? Całe przemysły, no tysiące środków na zabicie płodności człowieka, to porównywalne tylko z przemysłem zbrojeniowym. Prawda? Czyli płodność jawi się w umysłach dzisiejszych ludzi jako jakieś potworne zagrożenie dla człowieka. I człowiek, który tak traktuje swoją płodność, już właściwie jest nieszczęśliwy. Już jest nieszczęśliwy, bo nie jest sobą. Płodność jest darem. I ten dar ma wykorzystać człowiek zgodnie z przeznaczeniem. Oczywiście w pełni zgodnie z przeznaczeniem płodność może wykorzystać tylko małżeństwo. A dla wszystkich innych, dla każdego innego, w każdej jakiejkolwiek byśmy konfiguracji nie wymyślili, normalnej czy wynaturzonej, płodność ma być, że tak powiem, wyciszona, ma być opanowana w ramach czystości seksualnej, ma być wyłączona. Czy to będzie wyłączona w ofierze Chrystusowi powołaniu kapłańskim czy zakonnym? Czy to będzie wyłączona tylko dlatego, że nie spotkałem męża czy żony i żyję w pojedynkę, prawda? Ale też nie ma sensu uruchamianie płodności, jak żyję w pojedynkę, prawda? Czy będzie wyłączona płodność dlatego, że jestem tak czy inaczej chory, czy zaburzony, czy no moglibyśmy wymieniać teraz cały wachlarz różnych sytuacji pozamałżeńskich. We wszystkich sytuacjach pozamałżeńskich aktywność seksualna w rozumieniu takim, że uruchomienie pracy narządów rozrodczych powinna być wyhamowana. Powinniśmy nad nią zapanować rozumem i wolą. Najpierw powinniśmy wiedzieć, że uruchomienie tej aktywności jest dla mnie niedobre. To prawda, generuje przyjemność, ale ta przyjemność jest dla mnie niszcząca. Powinniśmy chcieć się powstrzymać przed przeżywaniem tej przyjemności. Tak widzimy świat zupełnie, zupełnie w inną stronę myśli i tęsknoty ludzi pociąga. Współżycie, czy w ogóle pobudzanie się poza małżeństwem jest z jednej strony bezsensowne, powiedziałem niszczące, ale również jest wewnętrznie sprzeczne. Bo w jakim celu ja mam uruchamiać mechanizmy płodnościowe, kiedy wykluczam płodność? I dlatego, że jest ta wewnętrzna sprzeczność. Z jednej strony działam tak, jakbym chciał przekazać życie. A z drugiej strony przed tym życiem się jakby zabezpieczam, bo to jest to słowo, którego świat dzisiaj używa. Ta sytuacja powoduje pewne rozdarcie wewnętrzne człowieka. Pewną, no, mówi się mądrze, dezintegrację człowieka. A trzeba nam wiedzieć, że szczytem szczęścia człowieka takiego w pojedynkę, oprócz przeżywania miłości, to jest jasne, jest wewnętrzna, proces właśnie integracji wewnętrznej, panowania nad sobą. Czyli że jakieś działanie powoduje dezintegrację, rozbicie, to jest to działanie, które ściąga człowieka z drogi do jego własnego szczęścia. No i tak właśnie dzisiaj ta niemądrze uruchomiona seksualność dla przyjemności niszczącej rozwala życie bardzo wielu ludziom, prawda? Także ta intymność poza małżeństwem uruchamiana, ta intymność seksualna uruchamiana poza małżeństwem oczywiście jest pewnym kłamstwem, jest pewnym oszukiwaniem samego siebie w zamian za namiastkę jakiejś przyjemności, tam chwilową przyjemność, niszczenie całego swojego życia. Proszę zauważyć, że skoro intimus to jest najwewnętrzniejszy, to zaprzeczeniem tej intymności, czy negacją tej intymności, czy niszczeniem tej intymności będzie każde uzewnętrznienie. Prawda? I popatrzmy, panosząca się pornografia jest właśnie ciosem prosto w intymność, bo ona upublicznia coś, co nie jest dla widoku publicznego. Te wszystkie zakusy edukacji seksualnej, już nie będę do tego w tym momencie nawiązywał, to są przedszkola, to są szkoły podstawowe, to są studenci, ludzie zaatakowani. To wszystko jest ciosem w intymność. Dalej, cała rozwiązłość obyczajów, no już nie mówię o prostytucji, to też wszystko jest antyintymne, prawda? Nawet wulgarna mowa, czy nieprzyzwoite obyczaje, to wszystko nas niszczy po prostu, niszczy drogę do szczęścia. Proszę zauważyć, że również moda obnażająca ciało też jest naruszaniem intymności, już nie mówiąc o nudyzmie, czy wszelkich ekshibicjonizmach dzisiaj tak głośnych i nieraz w paradach pokazywane są ciała, prawda, jako nie wiem, wolność. To jest dramatycznie smutne, że człowiek najcudowniejszą sprawę, podstawę najgłębszej radości i szczęścia, intymność, najwewnętrzniejsze, wywalił na widok publiczny, zniszczył, podeptał i cieszy się z tego, że jest taki wspaniały. Prawda? Jeżeli mamy dalej pochylić się nad intymnością w małżeństwie, no bo tylko taka ma sens, jeżeli mówimy o intymności seksualnej, o uruchomieniu działań seksualnych, to tylko w małżeństwie może powodować wzrost człowieka, może powodować wzrost więzi, może powodować po prostu wzrost, zbliżanie się do własnego szczęścia. To warto by znaleźć jakieś pojęcie kluczowe, które nam pomoże rozstrzygnąć, co jest dobre, co jest złe w tej materii. Bo przecież w małżeństwie też może dziać się źle. Oczywiście załatwia to wszystko słowo czystość, ale to słowo czystość też musi być właściwie rozumiane. Co to jest czystość? To umycie zębów przed współżyciem? No też jest jakaś czystość, prawda? Czy umycie się? Ale więc myślę, że warto, w związku z tym, że tyle wizji różnych dzisiaj świat podaje, warto pochylić się tak bardzo, bardzo precyzyjnie nad tą intymnością, tą seksualną intymnością w małżeństwie. Co to jest kluczem do stwierdzenia, czy coś jest dobre, czy jest złe. Poza tym, co już powiedziałem, normalność i prawidłowość. Otóż kluczem, zresztą wypisanym jasno, jednoznacznie w nauce Kościoła, w encyklice Humanae Vitae, to jest 1968 rok, papież Paweł VI pisze o nierozerwalności podwójnego znaku we współczuciu małżeńskim, we współczuciu płciowym. Nierozerwalność podwójnego, co jest tym podwójnym znakiem? Z jednej strony jest to jedność, a z drugiej strony rodzicielstwo. To są dwie rzeczywistości, których nie wolno od siebie odrywać. Czyli inaczej mówiąc, do jedności seksualnej mają prawo tylko ci, którzy są gotowi na rodzicielstwo. I z drugiej strony, rodzicielstwo ma się realizować wyłącznie na skutek jedności seksualnej. Tych dwóch rzeczywistości rozrywać nie wolno. I cały pomysł świata przeciwko człowiekowi, przeciwko Bogu, przeciwko Kościołowi, nauce Kościoła, przeciwko temu zapisowi encykliki Humanae Vitae, polega właśnie na rozerwaniu tych dwóch rzeczywistości. Czyli oferuje ludziom jedność bez rodzicielstwa i rodzicielstwo bez jedności. Ściślej mówiąc, to nawet świat nie oferuje jedności, bo jedność to jest rzeczywistość przebogata. Jedność to jest przecież jedność dwojga osób, która owszem, zawiera ten element jedności cielesnej, znaku współżycia, ale to jest jedność również psychiczna, to jest jedność duchowa, to jest przebogata jedność dwóch osób obdarzonych ciałem, psychiką i duszą. Ale świat nie mówi o takiej przebogatej jedności, mówi, wybiera z tego tylko wąski aspekt jedności cielesnej i to ten mierzony przyjemnościowo. W zasadzie świat zajmuje się przyjemnością seksualną, mówiąc brutalnie orgazmem. Prawda? I oferuje tą przyjemność dzisiejszemu człowiekowi w całkowitym oderwaniu od rodzicielstwa. Żeby to było możliwe, to proponuje człowiekowi, najpierw sterylizację, bo wtedy już będzie spokój. No, jeszcze wcześniej to proponuję działania autoerotyczne, czyli samogwałt, masturbacja, jak to woli, onanizm, bo to jest działanie niepłodne, czyli jest to wyduszenie z ciała przyjemności seksualnej bez rodzicielstwa. A więc dlatego jest to propagowane, nawet naukowcy się wypowiadają, że to jest takie dobre, zdrowe i w ogóle normalny etap rozwoju, kiedy jest ewidentne cofnięcie się w rozwoju, ale to już jest troszkę osobny temat. I dalej oferuje środki poronne, oferuje antykoncepcję, żeby móc czerpać przyjemność bez owoców w postaci rodzicielstwa, prawda? W końcu oferuje aborcję, jeżeli tamte środki zawiodą, prawda? I ten niesamowity arsenał środków dostaje dzisiaj człowiek, żeby się bronić przed swoim rodzicielstwem, przed czym się broni, przed dzieckiem, który jest największym darem, jaki człowiek może otrzymać. Prawda? Największym skarbem, największą radością, jakie małżeństwo może otrzymać, to jest dziecko. I człowiek się przed tym broni. To jest jakaś szatańska robota, żeby ustawić człowieka zupełnie przeciwko sobie samemu. Że to, co powinno być największym darem, staje się dla człowieka największym zagrożeniem i znienawidzonym owocem. Prawda? Człowiek wtedy jest totalnie nie sobą i człowiek jest totalnie nieszczęśliwy. Ale o tym nie wie, bo wierzy w ideologię, które mówią, że on się dobrze bawi, wobec tego on jest najszczęśliwszy na świecie, co tydzień ma inną kobietę i on jest w ogóle gość. Prawda? Biedny, ślizga się po powierzchni doznań naskórkowych, bo tak to dokładnie wygląda, nie mając pojęcia o szczęściu płynącym z głębi, z tej intymności właśnie, najwewnętrzniejszej więzi, no i jest biedny, oszukany człowiek. I teraz popatrzmy po drugiej stronie. Świat oferuje rodzicielstwo bez jedności małżeńskiej, bez jedności w ogóle kobiety i mężczyzny. W tym celu wymyślił sztuczne unasienienie. Przecież chodzą po świecie mężczyźni, którzy mają setki dzieci i nawet o tym nie wiedzą, gdzie kto. Prawda? Był taki przypadek, gdzie w Stanach Zjednoczonych chciała się pobrać dziewczyna z chłopakiem. Okazało się, że nie mogą, bo są rodzeństwem. W tajnych archiwach są zapisane w przypadku sztucznego nasienia, kto był dawcą, no ale mama nie wie, kto był tatusiem, no, ze zrozumiałych względów. No i okazało się, że ta dwójka młodych ludzi, którzy pochodzili ze sztucznego nasienienia, oboje, mieli tego samego tatę. A więc nie mogli się pobrać. No i wielka afera na całe Stany. Pieniądze poszły po najlepszych uniwersytetach, duże pieniądze. No i najmędrsze głowy na świecie myślały o tym, co zrobić. I wymyślili, jak dystrybuować nasienie po terenie Stanów Zjednoczonych, badając migrację ludności, żeby zminimalizować prawdopodobieństwo spotkania się brata i siostry. Prawda? Można powiedzieć, gdyby to nie była prawda, to można by się zaśmiać, jakiś science fiction ktoś wymyślił. Nie, to się w świecie dzieje. W tym obłąkańczym świecie, który rozerwał jedność od rodzicielstwa i próbuje to uzasadniać i jeszcze tłumaczyć naukowo, że to jest bardzo dobre. No oczywiście cały problem in vitro, proszę zobaczyć, jest oderwanie. To, nawet jeżeli rodzicami są małżonkowie, bo przecież teraz zdarzają się sytuacje takie, niedawno była historia, że jakaś pani kupiła sobie spermę, kupiła sobie komórkę jajową, wynajęła kobietę, która zgodziła się donosić, oczywiście za pieniądze wszystko, to dziecko, no ale ta kobieta nosząca dziecko w sobie stwierdziła, że może sprzeda komuś drożej i ogłosiła w internecie, że ma dziecko na sprzedaż, no i sprzedała. I ta pierwsza właścicielka podała tą drugą, tą nosicielkę, czy donosicielkę do sądu, że jej ukrada dziecko, prawda? Teraz pytam, kto jest matką? Ta, która zapłaciła pierwotnie, ta, która dała komórkę jajową, ta, która nosiła, czy ta, która ostatecznie kupiła drożej, prawda? To jest obłęd jakiś. Tożsamość człowieka ginie. Czyim jest to dziecko? Czy mówię o tym anonimowym dawcy spermy w tym wszystkim, prawda? Kto jest ojcem? Także i dlatego świat tak broni i tak pięknie opisuje, tak wzruszająco, jaką dobrodziejstwem jest in vitro i mamy we wszystkich krajach cywilizowanego świata teraz dofinansowania i w Polsce również całe akcje wielkie, młodzi na rzecz in vitro i wiele miast już teraz dodatkowo wysupuje pieniądze, żeby tylko wspomóc te biedne małżeństwa, które nie mogą mieć dzieci, prawda? A tak naprawdę jest to jedno wielkie draństwo, które z premedytacją rozbija człowieka, niszczy człowieka, oddziela jedność od rodzicielstwa. To jest rozdarcie, które przechodzi przez człowieka. Kto mnie upoważnia do mówienia, że to jest draństwo? No, fakty. Bo jeżeli pojawia się
tak zwana naprotechnologia. No nie jest to czas, żeby o tym mówić, ale to jest prawdziwe leczenie. Po prostu się bardzo precyzyjnie bada, co jest przyczyną niepłodności. Po czym się leczy, potem małżeństwo na skutek normalnego aktu małżeńskiego poczynają dzieci. Ostatnio rozmawiałem ze znajomą, która 4 lata zajmuje się naprotechnologią i ma już urodzonych 40 kilka dzieci urodzonych, tak? Ona ma w sensie pośredniczy, ma dzieci, które rodzice wszyscy byli skazani na in vitro, powiedzieli, że innej drogi nie ma, tylko in vitro, prawda? I okazuje się, że znaczy był taki przypadek niedawno w Polsce, chyba po 14 próbach in vitro, po 2 latach się rodzi dziecko właśnie dzięki współpracy z naprotechnologami. I jest to godziwe, bo tam nie rozrywa się jedność, leczy się po prostu i małżonkowie normalnie poczynają. Kościół mówi jednoznacznie na temat encyklice Donum Vitae. Mówi dlaczego, o szacunku dla rodzącego się życia i godności jego przekazywania. Dlaczego nie in vitro, dlaczego nie sztuczne unasienienie? Otóż dlatego, że człowiek, a ściślej godność osoby ludzkiej domaga się tego, by poczuł się na skutek miłosnego aktu rodziców. Czyli jeszcze raz potwierdza to, że nie wolno rozrywać jedności od rodzicielstwa. Dziecko ma prawo mieć swoich rodziców, którzy w miłosnym akcie przekazali mu życie. Oczywiście tak może być wspomagany, może być leczony, może być na różne sposoby ulepszany, ale to ma być akt konkretnego taty z konkretną mamą tego dziecka. Żeby nie było żadnej wątpliwości co do tożsamości. Godność dziecka się tego domaga. Oczywiście oprócz tego jest cały szereg innych argumentów, choćby to, że do tego szczęścia uzyskania dziecka przez in vitro dochodzi się dokładnie po trupach rodzeństwa, prawda, i to po licznych trupach tego rodzeństwa. Ale w gruncie rzeczy to jest argument jakby dodatkowy. Bo naczelny jest taki, że godność domaga się, by dziecko poczęło się na skutek miłosnego aktu rodziców. Proszę teraz zobaczyć, w naszym biednym, no wynaturzonym, nie można go inaczej nazwać, świecie, robi się wszystko, żeby rozbić jedność od rodzicielstwa. Nie komentując tego, że efekt będzie taki, że rozbija się po prostu ludzi. Dlaczego? No to każdy może sobie odpowiedzieć, tak? Dlaczego komuś zależy w tym świecie, żeby ludzi rozbijać, żeby ludzi rozwalać, żeby ludzie nie byli szczęśliwi? Żeby ludzie zabawiali się bezrozumnie i bezwolnie, czyli bez refleksji i bez opanowania zabawiali się na terenie seksualnym. Oczywiście na tym się zarabia gigantyczne pieniądze. Ale to tak naprawdę niszczy człowieka. I ci wszyscy, którzy te pieniądze zarabiają, pewnie się cieszą, że mają taką kasę, ale ja im nie zazdroszczę. Ja im nie zazdroszczę, bo przyjdzie im się kiedyś z tego rozliczyć w tym ostatecznym rozrachunku i oby zdążyli się nawrócić, chociaż część odrobić przed śmiercią tych swoich win, które zaciągają, niszcząc tak powszechnie ludzi. Proszę zauważyć przy okazji, że przecież podstawą rewolucji seksualnej i całego tego właśnie gigantycznego biznesu jest właśnie to oddzielenie jedności od rodzicielstwa. Zresztą historycznie rewolucja seksualna tak pełną parą ruszyła wtedy, kiedy wymyślono pigułkę antykoncepcyjną, kiedy wymyślono, jak tu można ludziom dać możliwość zabawy, czyli przeżywania tej jedności, nazwijmy to, a tak naprawdę przyjemności seksualnej, bez konsekwencji w postaci dziecka. Tak więc skutki od tego oddzielenia są bardzo, bardzo dramatyczne i dla człowieka, i dla jego więzi, bo człowiek, który działa w sposób rozbijający go, dezintegruje się, niszczy swoje własne szczęście, niszczy swoją wolność, staje się uzależniony. Ale to działanie również niszczy więzi małżeńskie. To również dlatego mamy takie lawiny rozwodów, że wprowadzono, wbito tego klina między jedność a rodzicielstwo, zaburzono całą istotę działań seksualnych, całą intymność małżeńską, wywleczono jako zabawy seksualne każdego z każdym, niby zabrano, niby świat osiągnął sukces, tak naprawdę świat osiągnął znakomity, w cudzysłowie znakomity środek samozagłady. Czy to jest planowane, czy nie, to jest troszeczkę osobny temat. Pewnie komuś na tym zależy, żeby i ludzi było mniej, i żeby byli mniej rozumni, i żeby byli mniej wolni, żeby byli mniej szczęśliwi, żeby byli dobrymi płatnikami na rzecz tych, którzy no, zarabiają na ich nieszczęściu tak naprawdę. Ale przyczyną, podstawową przyczyną tej dezintegracji, bo nad tym warto się na momencik pochylić. Dlaczego ja twierdzę tak jednoznacznie, że para, która rozdziela jedność od rodzicielstwa, czyli działa dla przyjemności. To można jeszcze mocniej powiedzieć. I to stawiam przed małżeństwami. Co jest dla nich ważniejsze? Czy przyjemność seksualna, czy życie dziecka? To nie jest pozbawione sensu pytanie. Ludzie się bronią, mówią, nieprawda, nie wolno tak stawiać, to jest źle. To jest logicznie dobrze postawione pytanie. Jeżeli są dwie rzeczywistości, nierozerwalne, jedność, rodzicielstwo, ale jednak czasem może nastąpić konflikt. I wtedy ja muszę zrezygnować albo z jedności, czytaj przyjemności, albo zrezygnować z rodzicielstwa. I co się okazuje? Że jeżeli ludzie postawią na przyjemność seksualną, ponad, no będą się bronić przed dzieckiem w ten czy inny sposób, antykoncepcja, aborcja i tak dalej, postawią na przyjemność za wszelką cenę, to ci ludzie przeżywają nieuchronnie zawsze stale malejącą przyjemność seksualną i nic na to nie poradzę. To pokazuje życie, to pokazuje doświadczenie. Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście wiem, dlaczego tak się dzieje. Bo ci ludzie nie wyzwolą się z lęku. Ktoś mówi, że on łyka pigułki dobrej firmy i on się nie boi dziecka. Mówi pewnie szczerze i nawet pewnie myśli tak, jak mówi. Natomiast nie jest to prawda. Dlatego, że łyka te pigułki tylko dlatego, że się boi dziecka. Nie dla urody, nie dla fantazji, nie dla zdrowia. Tylko dlatego, że się boi dziecka. I nawet z tego nie zdaje sprawy. Jest jedynym sensem użycia antykoncepcji jest lęk przed dzieckiem. I ten lęk siedzi w środku. I ten lęk blokuje po prostu możliwość budowy intymnej więzi między mężczyzną i kobietą. Jeżeli w środku w kobiecie jest lęk, to nic w środku się nie dzieje, nic w środku się nie buduje. Jest tylko zewnętrzny bodziec, naskórkowa reakcja. I jak mówi prawo znużenia, te same bodźce dają coraz słabszą reakcję. A więc prędzej czy później następuje wypalenie się możliwości reagowania. Mówiąc brutalnie, takie współżycie z postawieniem na przyjemność, zablokowaniem płodności zawsze, kwestia tylko w jakim tempie, prowadzi do impotencji. Do zaniku reakcji seksualnej, ponieważ nie idzie w intymną więź, nie idzie w głębie więzi, ponieważ głębia jest zablokowana lękiem. No jest to przerażające, co mówię, no ale ktoś kiedyś prawdę musi mówić, prawda? To nie jest lekko, łatwo i przyjemnie, jak reklamuje świat, który na tym właśnie zarabia. I myślę, że każdy czuje, że jest czymś zupełnie absurdalnym, że człowiek boi się największego daru, tak jakim może być dziecko, tak? Ja większego daru sobie nie wyobrażam. W naszym małżeństwie na ten dar czekaliśmy ponad 10 lat. Być może to też spotęgowało świadomość, jak wielkim darem jest każde dziecko. Wyobraźmy sobie kogoś, kto gra w totolotka i codziennie to tak zagryza, przy każdych ogląda wynik i mówi, no Holender, żebym tylko nie wygrał, bo jak wygrał, to ukryję, spalę to szybciutko, żeby nikt nie widział, prawda? To jest idiota jakiś kompletny, tak? Dokładnie to samo jest w sferze seksualności. Człowiek działa, a jednocześnie się panicznie boi, że to działanie przyniesie efekt, prawda? No myślę, że nawet dziecko potrafi zrozumieć, że jest to jakiś absurd, że to jest jakaś alogiczność. No niestety ta alogiczność jest niszcząca, ale tak jest rozreklamowane takie działanie, że ludzie po prostu w to wierzą. Może tak jest wygodniej, może tak jest łatwiej. Zachodzi wobec tego fundamentalne pytanie. Jak zlikwidować lęk? Jak zlikwidować lęk, który na pewno zniszczy każdą relację intymną, prawda? Jak zlikwidować ten lęk? Są różne pomysły, właśnie no, ten pomysł, że to antykoncepcja zlikwiduje, oczywiście jest absurdalny, no, tylko wpycha do podświadomości ten lęk. Natomiast jest jeden sposób na likwidację, prawdziwa likwidacja lęku. To dotyczy wszelkich dziedzin życia. Kiedyś człowiek bał ognia, bał wody, żywiołów. Potem opanował rozumem, zapanował nad tymi żywiołami, potrafił je okiełznać, skanalizować. Okazuje się, że to są bardzo przydatne żywioły. I dokładnie to samo dotyczy płodności. Jeżeli chcę działać harmonijnie, czerpać radość z intymności tej płciowej w małżeństwie, to muszę nad tym żywiołem po prostu rozumem i wolą zapanować, czyli przymiotami stwórczymi. Jedyna możliwość, była kiedyś taką anegdotkę, znaczy nie anegdotkę, to prawdziwa historia, że kiedyś reklamowano dla chłopaków w Polsce o kolorowych ulotkach prezerwatywę. No, lubisz niebezpieczne sytuacje, lubisz ekstra mocne przeżycia, lubisz nowe znajomości, załóż prezerwatywę, ona rozwiąże twój problem. I ktoś to sparafrazował i powiedział, lubisz niebezpieczne sytuacje, lubisz przebiegać między pędzącymi samochodami na jezdni, załóż kask, on rozwiąże twój problem. Marzenie, że jakiś przedmiot rozwiąże problem człowieka, jest rodem z bajek. To był, tam są czarodziejskie ruczki, tam są stoliczku nakryj się, kije samobije i tam krople wody żywej i tak dalej. Ale prawdziwe człowiecze problemy, mówiąc zupełnie już poważnie, rozwiązuje się rozumem i wolą. Jeżeli nie mam się bać to płodności, A jeżeli się będę bał, to na pewno siebie samego i otoczenie zniszczę. Jeżeli nie mam się bać płodności, to muszę ją ogarnąć rozumem i wolą. I w tej chwili wiedza dostępna również dla analfabetów. Bardzo prosta. Każda kobieta może z łatwością się nauczyć, kiedy po prostu, to się tak mówi obiegowo, jest płodna, a ściślej należałoby powiedzieć, kiedy współżycie daje szansę na poczęcie dziecka, a kiedy nie daje szansę na poczęcie dziecka. I każdy może to może wiedzieć. Każdy może to może się tego dowiedzieć w krótkim czasie, w ciągu tam kilku miesięcy może być ekspertami od tej właśnie kobiety, prawda? A już od pierwszego cyklu w fazie po jajeczkowaniu wiedzą na pewno, że po tym jajeczkowaniu już jest, bo to można po prostu najnormalniej w świecie sprawdzić. I z tym, że nie wystarczy poznać płodność żony, ogarnąć ją rozumem. Trzeba jeszcze tą płodność zapanować wolą nad działaniem, które tą płodność może uruchomić lub nie, prawda? A więc jeżeli wiemy, kiedy jesteśmy, kiedy nasze współżycie może zakończyć się poczęciem dziecka, a kiedy nie może, jeżeli to wiemy, to teraz w zależności od planów życiowych, bo przecież małżeństwo, każde małżeństwo jest w takiej sytuacji, że w danej chwili nie planuje poczęcia dziecka, czy to z powodu choroby, czy odstępu między dziećmi, czy wreszcie już wieku, i to musi umieć to zrealizować w godziwy sposób, właśnie używając rozumu i woli. Czyli wtedy, kiedy w dniach, w których mogłoby się po prostu, życie mogłoby dać początek życiu dziecka, no po prostu jeżeli nie planujemy i uważamy, że to dziecko nie powinno się począć, no to po prostu wtedy nie współżyjemy. No ale do tego potrzebna jest wola i panowanie nad sobą, prawda? Ja twierdzę i to powtarzam od lat, że człowiek, który nie panuje nad swoimi pobudzeniami seksualnymi, a świat do tego zachęca, żeby to było takie spontaniczne, nieopanowane, człowiek, który nie panuje nad swoimi pobudzeniami seksualnymi, nie będzie szczęśliwy w żadnym powołaniu, nie wytrwa do końca w żadnym powołaniu wierności po prostu, ani nie będzie wierny żonie, ani nie będzie kukapon wierny Chrystusowi, ani nie będzie uczciwie żył jako osoba samotna. Po prostu nie jest panem siebie, to nie może sobą dysponować. No więc ostatecznie należałoby poznać rozumem i wolą. Powiem rzecz jeszcze jedną, co może zdziwić, a może nawet oburzyć panów. Ale sięgam znowu do nauki Kościoła, do Adhortacji Familiaris Consortio, Jan Paweł II, 1981 rok. Mówi o odpowiedzialności męskiej. Jako pierwszy punkt odpowiedzialności męskiej mówi odpowiedzialność za życie poczęte. Odpowiedzialność to jest właśnie objęcie rozumem i wolą. To jest wzięcie na siebie skutków. Mężczyzna powinien wziąć na siebie skutki działania płciowego. Jeżeli kobieta nie ma się bać, jeżeli kobieta ma się wyzwolić z lęku, a mówiliśmy o tym, że to jest konieczne, żeby rozwinąć więź intymną, tą głębię więzi między kobietą i mężczyzną, dokładnie między mężem i żoną, to on ma na siebie wziąć odpowiedzialność. To on, powiedzmy dla tych, którzy znają metody naturalne, ma liczyć do trzech. On ma mówić, kiedy jest płodność, kiedy jest niepłodność. Tam liczenie do trzech, drodzy panowie, to nie przekracza możliwości przeciętnego mężczyzny w naszym kraju, prawda? Jeżeli mężczyzna weźmie na siebie odpowiedzialność za skutki swojego własnego działania płciowego, powtarzam, jest to pierwsza podstawowa odpowiedzialność mężczyzny, wymieniona przez papieża Jana Pawła II, jeżeli mężczyzna weźmie na siebie, to kobieta przy nim nie będzie się miała czego bać. I nawet, oczywiście trzeba włączyć jeszcze jedno takie ale, trzeba włączyć jeszcze taką sytuację zupełnie awaryjną, bo kobieta kojarzy współżycie zawsze, kojarzy z możliwością poczęcia. Choćby wiedziała całym swoim intelektem, całą wiedzą, by wiedziała, że na pewno dzisiaj współżycie nie może dać poczęcia dziecka, to i tak w niej rodzi się pytanie, a gdyby się poczęło? I na to pytanie też mężczyzna musi odpowiedzieć. No gdyby się poczęło, to ja ojciec tego dziecka, mimo że planowałem, że nie ma być więcej dzieci, albo że w tej chwili nie, to uznaję, że jest ktoś mądrzejszy ode mnie. I ten ktoś uznał, że my potrzebujemy dziecka właśnie teraz. No i ja uznaję, że tak, że ja mu wierzę i bierzemy to dziecko. A nawet gdybyś ty zwariowała i chciała mu zrobić krzywdę, to nigdy w życiu nie pozwolę. I w tym momencie już kobieta naprawdę nie ma się czego bać. I dopiero właściwie wtedy otwiera się cała głębia więzi intymnej. Dopiero wtedy znikają wszelkie blokady i wtedy to małżeństwo może budować więź i to ich, ta ich intymność, ta również ta intymność seksualna będzie coraz piękniejsza do końca życia. Nie dlatego, że będą coraz silniejsze doznania, jakby świat chciał, bo nie na tym piękno sfery intymnej polega, tylko coraz większa głębia więzi psychicznej i coraz większa głębia więzi duchowej. Proszę zauważyć, że tak jak więź fizyczna, no może być tylko jakaś i już nic więcej, jest jakiś limit i już nic więcej się wydarzyć nie może w wymiarze ciała. Natomiast nie ma pary na świecie, która by powiedziała, że mamy taką więź psychiczną, że już większa nie istnieje. I każda para do końca życia może budować coraz większą głębię więzi psychicznej. To jest niesamowite, że małżeństwo może, intymność małżeńska do końca życia staruszków może być coraz głębsza, coraz właśnie przez więź psychiczną, no i tą nawet trudną do opisania, trudną do nazwania więź duchową. Tu też nie ma takiej pary, która powie, że mamy taką więź duchową, że już większej nie ma. Tak? A jak jeszcze przyłożymy taką miarkę, którą pokazał Jan Paweł II, mówiąc, że cele Małżeństwa Wspólnego do Świętości przez budowę komunii osób na wzór komunii osób boskich, no to myślę, że nie znajdzie się para z takim tupetem, że powiedzą, że mają taką więź już zbudowaną, jak Trójca Przenajświętsza w sobie wewnątrz, prawda? Czyli spokojnie, będziemy mieli do końca życia co robić. Zobaczmy, jak mizernie wygląda oferta świata, która kończy się tak naprawdę na doznaniach naskórkowych, które skazane są na to, że będą coraz słabsze. Jak to się ma do głębi więzi intymnej małżeństwa, która nie ma granic, do końca życia może być coraz większa. Ale jak widzimy, warunkiem, mówiłem z jakiego powodu, żeby ta więź intymna mogła tak rosnąć, to musi być w to wkomponowane pewien podejście do płodności, pewna akceptacja płodności jako daru, a nie lęk przed płodnością. Stąd wracając do tego tematu, który sobie dzisiaj zadaliśmy, więź intymna i płodność w małżeństwie. Po pierwsze, więź intymna ma sens tylko w małżeństwie. Po drugie, więzi intymnej nie wolno, nie da się oderwać od płodności. Nie zbuduje się więzi intymnej, jeżeli się będziemy bali płodności. I ten tekst, więź intymna i płodność w małżeństwie, jest kluczem do szczęścia małżeńskiego. I jednocześnie jednoznacznie widać, pewno, że ten krótki czas nie pozwala na to, żeby to wszystko tak łopatologicznie wyłożyć, ale jednoznacznie widać, że nigdzie poza małżeństwem i nigdzie przy blokadzie przeciwko płodności, przy takiej zawziętemu walczeniu z płodnością, nigdzie w takich sytuacjach nie zbuduje się więź, która będzie podstawą szczęścia człowieka. A tak jak mówiłem, oprócz osobistego wzrostu, to właśnie więzi są podstawą szczęścia. Czyli tak jesteśmy skonstruowani. Świat zwariował i nam wmawia jakieś atrapy szczęścia przez zabawy seksualne każdego z każdym. Warto, pięknie by było, gdyby ludzie zrozumieli, że świat ich oszukuje. Że zostali tak stworzeni, są stworzeni do wierności, wyłączności, do intymności, w którą jest skomponowana płodność jako ogromny dar, z którego każdy powinien się cieszyć. I wtedy ci, którzy w to uwierzą i pójdą tą drogą, będą po prostu szczęśliwi. Inni na pewno szczęśliwi nie będą.
Dziękuję bardzo. Doktor Jacek Pulikowski, nasz dzisiejszy gość, przedstawił temat więź intymna i płodność w małżeństwie. Dziękujemy bardzo za wspaniałe przygotowanie tego tematu.
Oczywiście było za mało czasu, jak zwykle, bo teraz aż się prosi, żeby nas rozwinąć płodność jako dar, prawda? I dzieci, i wiele dzieci, i te wszelkie pożytki z tego płynące, bo cały ta cudowność posiadania rodziny z gromadką dzieci i potem rozchodzącej się rodziny we wnuki, w dzieci, mężów, żony, dzieci, to wszystko to jest niesamowita rzeczywistość, której świat próbuje ludzi pozbawić. Biedny świat i biedni ludzie, którzy dają się na to nabierać. Ale to jest, mówię, osobny już temat.
Tak jest. A dziś zapraszamy Państwa do włączania się w tę audycję.
Tak, i dla słuchaczy z Polski Północnej telefony 56 655 23 55 lub dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie i dla posiadaczy tej telefonii numery bezpłatne 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Od kiedy widzę twoje małe sny, nie patrzę w ty, nie liczę strat. Dziękuję Bogu za spełnienie dziękuję wam za tyle lat. Nie jestem sam, na zawsze mamy siebie. Mój świat jest tam, tam gdzie ty. Nigdy już nie chcę tak daleko być od ciebie. Nie zmieni tego nic. Kiedyś spotkasz na swej drodze kogoś, kto przytuli tak. I nie będziesz chciał już odejść. Poczujesz wtedy to, co ja. Nie jestem sam, a zawsze mamy siebie. Mój świat jest tam, tam gdzie ty. Nigdy już nie chcę tak daleko być od ciebie. Nie zmieni tego nic. Nie jestem sam, a zawsze mamy siebie. Mój świat jest tam, tam gdzie ty. Nigdy już nie chcę tak daleko być od ciebie. Nie zmieni tego nic.
Drodzy rodzice, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat więź intymna i płodność w małżeństwie. Naszym gościem jest Jacek Pulikowski.
Słuchamy, Radio Maryja.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Robert Koszewski jest swoje nazwisko. Prosimy. Z Berlina dzwonię. Mam 43 lata, trójkę dzieci. Jesteśmy 10 lat małżeństwem z moją żoną. Mam parę pytań. Bo pan Pulikowski powiedział, że jest bardzo łatwo rozpoznawać, kiedy są dni płodne, kiedy dni niepłodne. Tak jest, tak mówię, ale w naszej sytuacji jest taka, my mamy taką sytuację, że moja żona jest, karmi od 8 miesięcy malutkie dziecko. No i w tym przypadku nie jesteśmy w stanie tego rozpoznać, kiedy są te dni płodne, kiedy się zaczną te dni płodne, a kiedy nie, bo nie ma okresu. W czasie karmienia może ten dzień płodny się w każdej chwili zbudzić.
Tak.
Lekarze nam zalecają, żeby jednak uważać albo brać wcześniej tabletki antykoncepcyjne, lub my tego nie robimy. Więc krótko mówiąc, od 8 miesięcy nie współżyjemy. Nie jest to nic dobrego dla małżeństwa. Nie, stosujemy się do tego ze względu na wiarę w Kościół, można powiedzieć, bo w Boga tak, to jest druga sprawa. Tak samo wierzymy w Kościół, w Boga, jak i w Kościół. I do tych wskazówek jednak ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem, nie jestem w stanie tego pojąć, bo jeżeli czystość małżeńska musi być popierana współżyciem małżeńskim, a my od 8 miesięcy w jakiś sposób nie współżyjemy, ze względu na to, że no, mając trójkę dzieci, nie wystarczy tylko te, że tak powiem, dzieci płodzić, je należy też je utrzymać potem w przyszłości w życiu i wychować dobrze. A dając na przykład dzieci do szkoły katolickiej, musimy za te szkoły płacić. Z czegoś musimy utrzymać tę rodzinę i wychować ją, abyśmy mogli mieć później mądrych tak samo i wnuków. Więc pytanie moje jest, co w takich momentach małżonkowie powinni zrobić, w jaki sposób mogą dążyć do tego współżycia, jeżeli sami nie mogą nad tym panować, to znaczy nie są w stanie stwierdzić, kiedy będzie ten dzień płodny, a kiedy nie będzie dzień płodny. Można powiedzieć, że my się boimy tej płodności, tak jak pan Pulikowski powiedział, to nie chodzi o te banie się tej płodności, bo mając trójkę dzieci, nie boimy się już tej płodności, tylko martwimy się o to, abyśmy mogli później utrzymać to nas, te dzieci i wychować odpowiednio.
Rozumiemy. Tak? Panie Robercie, pytanie, już odpowiadamy.
No właśnie, ja bym powiedział tak, najsmutniejsze w tym jest to, że medycyna, która tak jest rozwinięta, tak cudownie dzisiaj potrafi wszystko deformować i niszczyć, przepraszam za złośliwość, nie potrafi pomóc małżeństwu w takiej sytuacji jak wy. Jest to w zasięgu ręki. Oczywiście nie jest to miejsce, żeby robić wykład na temat płodności po porodzie, związane z karmieniem piersią, ale to wszystko jest bardzo precyzyjnie opisane. Są instruktorzy, w Polsce są tysiące w tej chwili instruktorów metod naturalnych, którzy w takiej sytuacji bez trudu potrafią poprowadzić małżeństwo, żeby mogło normalnie współżyć. Bo rzeczywiście to wyrzeczenie 8 miesięcy bez współżycia jest w tym przypadku niepotrzebne, ale to wynika z braku pewnej wiedzy, której niestety medycyna nie rozpowszechnia. Wręcz neguje, podważa i próbuje podkopywać wiarygodność tejże wiedzy. Tak na marginesie to na pocieszenie panu powiem, że znałem parę w dawnych, dawnych czasach, która miała 6 dzieci i w okresie zanikającej płodności u kobiety, kiedy jeszcze nie było takich metod jak dzisiaj, oni przez 6 lat nie współżyli. Tylko, że nie chcę powiedzieć, że to jest dobrze, prawda? To nie jest dobrze. Ale czasami życie wymaga takiej przerwy, czy jakieś rozstania związane z wyjazdem, czy jakieś choroby długotrwałe i to też musimy przeżyć w miłości. Natomiast rzeczywiście po porodzie jest sytuacja bardzo dobrze rozpracowana i można najlepiej spotkać człowieka, tak, bo z książkami to różnie bywa. Są różne samouczki na ten temat w internecie, ale nie namawiam do tego. Znaleźć człowieka, który się na tym naprawdę dobrze zna, i po krótkim czasie już będziemy wiedzieli, kiedy możemy współżyć bez obawy, że pocznie się niezaplanowane dziecko, bo mamy prawo nie planować. Oczywiście, że mamy prawo nie planować dziecka. To też encyklika Humane Vitae wspomniana już mówi, że powinniśmy się kierować roztropnym namysłem, wielkodusznością. I roztropny namysł w pewnych sytuacjach nakazuje odłożenie kolejnego dziecka. Choć mi się wydaje, że coraz częściej brakuje ludziom wielkoduszności w zgodzeniu się na następne, prawda? Także odpowiadając już bardzo tak konkretnie, trzeba znaleźć osobę, która się na tym zna i po prostu nauczyć się rozpoznawać płodność po porodzie. Jest to absolutnie możliwe. Jest troszkę trudniejsze niż w normalnych cyklach, to prawda, ale jest to możliwe i na bieżąco można współżyć z pewnymi zastrzeżeniami, prawda, że dzień po współżyciu jest niewiadomy, no bo tam jakaś wydzielina, która mogłaby się zmieszać ze śluzem. Tam mówię, to są pewne szczegóły techniczne. Można i warto się tego jak najprędzej nauczyć, żeby następnych ileś miesięcy, żeby się nie czekali, powiedzmy, na pierwszą owulację, pierwszą miesiączkę, bo nie ma takiej potrzeby.
Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzisiaj.
Teraz i zawsze.
Kogo? Dobry wieczór. Witam serdecznie, dzwoni Marek z Węgrowa, diecezji drohiczyńskiej.
Witamy serdecznie.
Również witam. Ja mam takie pytanie do pana doktora. Mianowicie w tym wszystkim jakby próbie znalezienia na leka jednoczącego razu aktu małżeństwa. Jak słuchałem, nie usłyszałem co się działo w latach 40-50 w Stanach Zjednoczonych. Mianowicie mam na myśli raport o kobiecie i raport o mężczyźnie Alfreda Kinseya, który właśnie był jakby tym impulsem dla rewolucji seksualnej. Może coś by mógł pan doktor coś na ten temat więcej słuchaczom powiedzieć. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Troszeczkę odchodzimy od tematu. Ten raport, najkrócej mówiąc, słynny raport Kinseya, to był właściwie raport zbrodniarza, który powinien być osądzony. On nie dość, że fałszował wyniki, to robił badania na przestępcach, z tego wyciągał wnioski o populacji. On również dokonywał masturbacji na niemowlakach. Chwalił się, że ileś tam kilkanaście reakcji ciała uzyskał u dziecka tam rocznego czy jakiegoś przez masturbację. To po prostu straszne rzeczy robił. I to, że ludzkość powołuje się na badania zbrodniarzy, zresztą tak samo jak na badania z obozów koncentracyjnych, które były jednoznacznie przekreślone, że nie wolno się na nie powoływać, a jeżeli komuś pasuje do jakichś tam pseudonaukowych rozważań, to się wywleka te badania. Zresztą bardzo no, niesłuszne wnioski były wyciągane z tych, nierzetelne te badania. I tutaj w tym wypadku mogę wprost mówić, że to była działalność przestępcza, to była działalność, która powinna być osądzona. I wyciąganie z wniosków dla ludzkości oczywiście to wprowadziło sporo zamieszania i wiele zła się przez to wydarzyło, ale takich działań mamy na przestrzeni historii całą masę. Dzisiaj to też się robi. Przecież cała masa, chociażby Natanson, który fałszował, jak się przyznał, w 4 osoby, fałszowali rzekomo jakieś tam badania, prowadzili, zamiast 100 przypadków podawali 100 tysięcy. On to potem wszystko ujawnił. Jak się nawrócił, to przypominam, to jest ten autor filmu Niemy Krzyk, słynnego filmu. On zobaczy, jak się dziecko broni przed zabiciem w łonie matki, to się no, oprzytomniał, dokonają 60 paru tysięcy aborcji, nawrócił się, rzeczywiście nawrócił się już niedosłownie, był Żyd, stał się katolikiem, stał się gorliwym obrońcą życia. I on odwoływał, demaskował te wszystkie swoje fałszywe badania, te rzekome badania, fałszywe wyniki. No i co z tego? Nadal się tam różne kręgi powołują na jego badania rzekome, które nigdy nie robił, który po prostu z kapelusza, z sufitu podawał jakieś liczby, które zresztą spowodowały, bo skutki miały, bo one spowodowały to, że w końcu w Stanach Zjednoczonych została zaakceptowana aborcja, tak? Fałszując, mówiąc, że ponad połowa obywateli akceptuje, a wiadomo, że ludzie chcą być w większości, no to rzeczywiście zaczęli akceptować w końcu, prawda? Także, ale tych nieuczciwości na terenie płciowości mogę powiedzieć, również z terenu polskiego mogę powiedzieć, może bez nazwiska, bo to nie chcę tutaj brzydkich słów wypowiadać, ale powiedzmy pan zacny profesor pisze w dziele naukowym słownik, nie będę dalej tytułu podawał, pisze coś takiego, cytuję z pamięci, ale mniej więcej dokładnie. Wiek rozpoczynania współżycia przez dziewczęta w Polsce na podstawie badań i podaje czyich, swoje nazwisko podaje, a badał, tu warto dodać, młodociane prostytutki, tak zwane tirówki na zachodniej granicy, wtedy, kiedy jeszcze była granica i tiry tam dniami stały i te dziewczyny chodziły sobie dorabiać u kierowców, prawda? I badał i podawał wiek rozpoczynania współżycia dziewcząt w Polsce na podstawie badań wśród tamtych no, upadłych dziewcząt i jeszcze w komentarzu w słowniku napisał, ale wydaje się, że wyniki są zaniżone. Czyli powołuje się na własne badania w zupełnie niemiarodajnej, niereprezentatywnej grupie i jeszcze dodaje komentarz, że jego badania są mało wiarygodne, bo wyniki na pewno powinny być takie, że wcześniej dziewczyny zaczynają współżycie. To jest klasyczny przykład, jak w tej dziedzinie się posługuje argumentami naukowymi i rzekomymi badaniami. No ale rzeczywiście Kinsey jest takim klasykiem, i niestety on nie został nigdy, że tak powiem, osądzony, nie został nigdy nazwany. I do dziś różne kręgi się na niego powołują, a mówię, on zasługuje zdecydowanie na miano zbrodniarza, tak, bo również dokonywał morderstw w ramach tych wszystkich swoich badań, prawda?
Słuchamy Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Kłaniam się Państwu i...
Coś słabo słychać, proszę bliżej do mikrofonu mówić.
Tak, chciałam powiedzieć, że tak jak wiem, to miłość, największe swoje natężenie i umożliwienie człowiekowi związku z drugim człowiekiem właśnie jest możliwa tylko w małżeństwie, tak jak wiem. I tą intymność można najgłębszą osiągnąć. Tu mam na myśli całą osobowość człowieka. I dlatego miłość małżeńska jest pierwsza i pielęgnowanie tej miłości małżeńskiej. Płodność jest następstwem. Inaczej małżeństwa niepłodne byłyby nieważne, prawda? W tej sytuacji oczywiście, że małżeństwo zawsze dąży do posiadania potomstwa. Już pan mówił, pan doktor, o neprotechnologii. Powinno i nawet ma obowiązek nastawić się na płodność, a więc i leczyć. Ale miłość małżeńska i ta właśnie intymność jest najważniejsza, bo to jest najsilniejszy związek, jaki człowiek może mieć z człowiekiem. Najwięcej dająca możliwości rozwoju i duchowego, i rozwoju w ogóle osobowościowego. Z drugiej strony chciałam powiedzieć, bo to już Pan mówił, że wszelka intymność zasuwanej na związki oczywiście płciowe poza małżeństwo są niszczące. No są niszczące, zawsze kogoś to się nie ma co opowiadać, zawsze kogoś ranią i krzywdzą. Chciałam jeszcze powiedzieć, że w tej sytuacji zapomniałam, co miałam jeszcze powiedzieć. Chyba na tym skończę. W
każdym razie
to są bardzo cenne. A, wiem już, co chciałam powiedzieć. No stąd to nie zawsze wiedzieć. Bo to takie jest dążenie. Ja nawet pisałam list do redakcji kobiecego pisma, gdzie nic, tylko oczywiście i to ludzie uznają to na ogół, że współżycie seksualne jest potrzebne do zdrowia i do rozwoju. Właśnie nie jest potrzebne, bo to jest jedyny instynkt, którego zaspokajanie można obłożyć tak zwaną nieskończoność. Nie jest człowiekowi nie zaspokojanie i nie wchodzenie w te intymności poza małżeńskie, już nie będę inaczej określać, człowiekowi nie szkodzi. Człowiek inaczej nie byłby, nie byłaby możliwość wierność wdowia obojga stron, celibat i wszelkie inne, prawda, życie w samotności. No bo by się ludzie kaleczyli, a tak nie jest. Człowiek się może rozwijać doskonale bez tego całkowicie, osobowościowo. I to ludzie powinni sobie przyswoić. A nie pytać się mnie, bo mam taki zawód, że pewnie kapłani, którzy gdzieś tam ktoś widział, którzy zachorowali psychicznie, to pewnie z tego, że nie służyli seksualnie. No jeszcze taka ciemnota panuje w społeczeństwie. Bóg zapłać, tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Na szczęście tutaj właściwie nie jest wymagana odpowiedź, tylko chciałem powiedzieć, że to, co Pani mówiła, że najważniejsza jest miłość małżeńska, to ja wcześniej też wspomniałem, prawda? Mówiłem, że celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób, to określenie Jana Pawła II na wzór komunii osób boskich, że rzeczywiście ta miłość jest celem i to jest drogą naszą do świętości, a płodność jest pięknym do tego dodatkiem, jest też celem małżeństwa, ale nie pierwszorzędnym. Pierwszorzędnym jest świętość w tej drodze poprzez budowę komunii osób. Natomiast chciałbym jeszcze dopowiedzieć to, podkreślić czy potwierdzić. Nie ma ani jednej jednostki chorobowej, świat nie poznał, a chętnie by znalazł taką, która wynika z niedziałania seksualnego, z powstrzymania rozumem i wolą się przed działaniem seksualnym. Jest mnóstwo chorób przekazywanych drogą płciową, natomiast nie ma ani jednej jednostki chorobowej. Także oczywiście czystość, miłość seksualna nie jest szkodliwa. Przeciwnie, jest bardzo potrzebna i bardzo ważna w budowie właśnie człowieczeństwa i w tej wolności wewnętrznej. Bo jeżeli nie potrafimy się powstrzymać przed działaniem, to nie jesteśmy wolni, a więc nie jesteśmy szczęśliwi.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witam?
Adam ze Szczecina dzwoni.
Witamy serdecznie. Prosimy bardzo.
Chciałbym się podzielić krótkim takim świadectwem, które związane jest z osobą pana Jacka Polikowskiego. Udało się w moim życiu, akurat skończone 27 lat, żona i dwoje dzieci, w tej chwili trzecie jest w drodze, ale to, co dało mi takie duże natchnienie ze strony słów pana doktora Jacka Polikowskiego, jego konferencji, pomogło bardzo dobrze zbudować moje małżeństwo. Wciąż się uczymy i wciąż budujemy to małżeństwo. Dodatkowo jeszcze jestem katechetą, uczę też w szkole i spotykam się z młodzieżą akurat w technikum takim. I jest to często tłumaczenie właśnie tych elementarnych, podstawowych rzeczy, które właściwie zawdzięczam tutaj panu Jackowi. I serdecznie tutaj na antenie Radia Maryja, bo pierwszy raz się dodzwoniłem w ogóle w życiu. Chciałbym mu za to podziękować, za to, że nieustrudzenie cały czas świadczy o tym swoim życiem, tymi słowami, tą mądrością, którą się dzieli. I tyle z mojej strony. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam pana doktora Jacka Polikowskiego. Mam nadzieję, że kiedyś się uda osobiście poznać pana osobę. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
Spotkamy się najpóźniej w raju, zawsze mówię, ale może na ziemi jeszcze też się uda. Bardzo dziękuję, bo to miłe zawsze, jak ktoś tak mówi, ale chcę podkreślić jedną rzecz, że cieszę się, że robię dobry interes, bo jeżeli jakieś dobro przekazuję i to dobro idzie dalej, to spada na moje konto, także róbmy takie sieci szerzenia dobra, bo to się naprawdę stokrotnie opłaca. Jak się nawet w życiu nie zdąży opłacić, to na pewno się opłaci w wieczności. Dzięki za ten miły głos.
Dziękuję bardzo.
Tak, i odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja sprawię...
Imię Polski.
Duża to tutaj ludzi ma problemy, powiedzmy, sposobem rozwiązania stosunków małżeńskich, prawda, i ewentualnie pożycia. Chodzi o to, że...
Proszę wyłączyć radio, bo coś tam gada w tle.
Przepraszam.
I dlatego panu trudno rozmawiać z nami.
Tak, dobrze, właśnie, bo słucham Radia Maryja po prostu i tego, bo zastanawiam się na tym, co mówię. Chodzi o to, że ten pan, który dzwonił, prawda, i miał problem, powiedzmy, czy ma dziecko, czy nie, czy może współżyć. Tutaj po prostu jest taki, bo po urodzeniu dziecka jest taki okres ochronny, prawda, że są dni takie, które są bezpłodne. Chcę, powiedzmy, zobaczyć, powiedzmy, teraz się ograniczył, powiedzmy, współżyciem ze swoją żoną. To jest po prostu taki sposób, że medyczny, że na bazie po prostu badania po prostu śluzu. Jeżeli śluz jest ciągnący, znaczy są to dni, powiedzmy, płodne u kobiety. Jeżeli śluz jest, powiedzmy, normalny, nie ciągnie się, to jest, znaczy, że są dni bezpłodne. Na tym po prostu się mniej więcej opiera cała po prostu okres po prostu płodny i niepłodny u kobiety.
Tak, ale generalnie, proszę pana, no, przez radio nie uczymy tych szczegółów, bo to wymaga jednak kontaktu bezpośredniego osoba z osobą. No i no, radio nie jest po to, żeby takich szczegółów właśnie...
My to wiemy, tylko rzeczywiście jest niebezpieczeństwo, że powiemy coś nie do końca precyzyjnie, czy ktoś nie do końca precyzyjnie.
Przepraszam, że mówię w języku medycznym i po prostu...
To nie jest problem. Oczywiście możemy mówić o śluzie, o estrogenach, progesterone, neurohormonach i tak dalej, to nie jest problem. Tylko, że problem jest w tym, że jeżeli się jakąś rzecz podaje na antenie i ktoś z tego skorzysta w sposób nieświadomie nieprecyzyjny, to możemy jeszcze bigosu narobić, prawda? I ktoś by miał pretensje. I słusznie. Dlatego ja mówiłem, żeby ta osoba skontaktowała się konkretnie z instruktorem, który go twarzą w twarz nauczy. I oczywiście powie o tym śluzie i powie o zmianach w śluzie, opowie wszystkim, co trzeba i na pewno wtedy nie będzie groźby, że mówiąc takim językiem kolokwialnym, wpuściliśmy kogoś w maliny, tak? Dlatego celowo nie podawaliśmy tych szczegółów i myślę, że to nie jest miejsce na uczenie w tej chwili.
Ja przepraszam bardzo, panie profesorze, że po prostu jestem taki szczery, bo jestem też lekarzem genetykiem po prostu i akurat interesuję się genetyką i po prostu wiem, jak się postępuje, tylko po prostu chcę ludziom pomagać też i to, co składałem księgę Hipokredesowi, prawda? I że będę leczył, pomagał ludziom i dlatego szczerze po prostu chcę przekazać wiedzę, którą się nauczyłem u bardzo dobrych profesorów i bardzo dobrych wykładowców instytucji biologii doświadczalnej. Dlatego jestem bardzo im wdzięczny za te wszystkie wykłady nauki. Po prostu i chciałem po prostu to, co się czego nauczyłem, tego, co mi przekazali, chciałbym po prostu to po prostu dalej, powiedzmy, mówić i przetwarzać to, co.
Dziękuję bardzo.
Bezwzględnie jest to chwalebne, należy to robić, tylko też to jeszcze raz to zastrzeżenie, żebyśmy nie próbowali nauczyć metod przez radio, bo może z tego wyniknąć, poinformować tak, zachęcić tak, ukazać perspektywy tak, powiedzieć, że jest to możliwe, natomiast nie uczmy szczegółów, bo to zawsze coś umknie i może po prostu być źle albo uparcie zrozumiane. I tylko tyle chciałem powiedzieć, ale dziękuję za ideę, tak, oczywiście, na bazie obserwacji śluzu, plus jeszcze paru innych informacji, ewentualnie badania szyjki, można się nauczyć na bieżąco po porodzie rozpoznawać płodność.
Także są poradnie, są instruktorzy metody Retzera, wielowskaźnikowej, angielskiej, różni, naprotechnolodzy. Także to są różne, ale to chodzi o to samo i to są ludzie, którzy są wykształceni, mają do tego uprawnienia i posługują swoją wiedzą. Także kierujemy zawsze do poradni.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witam?
Mówi Monika spod Warszawy.
Prosimy bardzo.
Tak, ja mam 22 lata, jestem młodą mężatką i mam też przyjaciółkę, też w moim wieku. No, ona niestety mieszka ze swoim chłopakiem. Generalnie rzecz biorąc, sprawa jest taka, że ona używa tabletek antykoncepcyjnych. Nawet kiedyś u nas była, więc no to nie jest tak, że to jest jakiś temat tabu. Normalnie możemy o tym porozmawiać, nawet we trójkę z moim mężem. Normalnie nam ona opowiedziała generalnie, jak nie wiem, jak u niej działają te tabletki, że ona nie czuje żadnego lęku, że ona jest stuprocentowo pewna, że one działają, że wszystko jest jakby w porządku, że też nie słyszała, że coś może być złego, że ona w ogóle w to nie wierzy. I ona też jest ateistką, więc jakby tutaj jakiekolwiek, nie wiem, argumenty czy pokazanie czegoś od strony religijnej odpada, ale zastanawiam się, bo jakby staraliśmy się nawet właśnie jakoś tak pokazać jakieś takie pozytywy w tym jakimś, nie wiem, naturalnym, tak, planowaniu, tak żeby jakoś no, nie ingerować, tak, nie rozwalać całej tej płodności, całego tego systemu. I no nie wiem, proszę tutaj o radę, może jakąś pomoc. Jakie jakieś, nie wiem, inne można argumenty, czy może jakieś pytania, co można, nie wiem, może dałoby jej do myślenia, na przykład, co w ogóle można by było jej w ogóle powiedzieć?
Tak, dziękujemy za pytanie, pani Moniko.
No, można by jej dużo powiedzieć, tylko pytanie, czy ona będzie chciała coś usłyszeć, tak? Jak ona nie wierzy w szkodliwość, to świadczy o jej jakiejś ogromnej, no jakiejś indolencji tak naprawdę. Ona nic nie wie.
Tak.
Ona po prostu chciała sobie rozwiązać problem i wierzy w to, że to jest rozwiązanie problemu. Problem, czym można ją albo przekonać, albo postraszyć, tak? No straszyć Bogiem jej nie będziemy, no bo nie wierzy w Boga, prawda? Zresztą nie chodzi o to, żeby Bogiem straszyć, prawda? Ale tak, kobieta w Polsce osiąga stabilizację hormonalną około 21 roku życia. Czyli ona ledwo doszła do normalności, a już blokuje swoją płodność. Pytanie, czy ona się odblokuje kiedykolwiek. Powodem, znaczy podstawową przyczyną niepłodności, a niepłodność jest no, lawinowo rośnie w Europie, jest właśnie środki hormonalne antykoncepcyjne, a ściśle mówiąc połączone z tym współżycie, najczęściej z wieloma partnerami, potem infekcje i tak dalej. A to są, no tam można o wirusach papilomy opowiadać, o brodawczakach, ale no można by sięgnąć troszkę do tej wiedzy. Myślę, że można by ją skontaktować z jakimś naprawdę mądrym, dobrym lekarzem, który jest dostatecznie kompetentny, żeby był wiarygodny dla takiej sceptyczki i by jej wypunktował wszystkie możliwe szkodliwości i to mogłoby podziałać, prawda? Oczywiście w wymiarze, to, że ona mówi, że się nie boi, to pewnie mówi szczerze, natomiast to, że łyka, to dlatego, że się boi, no to nie ulega wątpliwości, prawda? Czyli ona ma w środku ten lęk i ona, żyjąc w takiej sytuacji z tym chłopakiem, tym mężczyzną, jakbyśmy nie nazwali, na pewno niedojrzałym, bo dojrzały by wziął na siebie odpowiedzialność. Żyjąc z nim, żyje w uświadomionym lub nieuświadomionym lęku, choćby takim, że on sobie pójdzie w długą, prawda? A ona być może zostanie z dzieckiem, a może zostanie sama, okaleczona i na gorszej półce już będzie startować z gorszej półki do następnego związku, prawda? No bo tak to będzie, prawda? No, będzie jakoś tam naznaczona po jednym nieudanym związku. No, może te argumenty, może taki argument bardzo prosty, odwołujący się trochę do uczuć, ale też i do zdrowego rozsądku. Czy na pewno taki związek poleciłaby swojej córce? Człowiek z reguły kocha swoje dzieci, nawet te, których jeszcze nie ma i dobrze im życzy. I to, co ona na swój użytek usprawiedliwia, mówiąc, że ona tak chce, że ona tak lubi, że w ogóle się niczego nie boi, że w ogóle jest pięknie i cudownie, są wolni i szczęśliwi. Czy gdyby jej córeczka przyszła, powiedziała, mamusiu, chciałabym zamieszkać z chłopakiem, będę łykała pigułki, radzisz mi to, czy odradzasz? Może wtedy by do niej dotarło, że jednak by dostrzegła te minusy, prawda? Oczywiście też jest wielką tragedią to, że młoda dziewczyna nie widzi minusów takiego związku, tak? Pewnie liczy na to, że chłopak się z nią ożeni, ale to też można jej powiedzieć, że 90% kobiet w tych tak zwanych wolnych związkach, oczywiście zgadzających się na współżycie, liczy się na to, że facet się z nią kiedyś ożeni, a ponad 80% mężczyzn w tych związkach w ogóle takie myśli nie dopuszcza. Tak? Zresztą nie zdaje sobie również z tego sprawy, że gdyby ona nie zgodziła się na współżycie, to prawdopodobnie by pomogła facetowi w szybszej decyzji, żeby się pobrać. A tak po co on ma się żenić? To, co chce, to ma. Odpowiedzialności żadnej. W każdej chwili może sobie pójść w długą. a ona zostaje okaleczona, zresztą też okaleczony, tylko że mniej się na ten temat mówi, prawda? Ale myślę, że najlepszym pomysłem by było gdzieś podsunięcie naprawdę bardzo mądrego, kompetentnego lekarza, który by jej po prostu wyrecytował wszystkie możliwe choroby, zakrzepy, zgony i tak dalej, i może by jej coś pomogło.
Można na stronie Radia Maryja pod zakładkę audycje dla małżonków w wyszukiwarkę wpisać nazwisko Obertyńska-Romanowska. I mieliśmy szereg audycji z tą panią doktor, która jest ginekologiem i właśnie wyliczała wszystkie tego rodzaju szkodliwości antykoncepcji. No zresztą powiedzmy, jeżeli właśnie tak wierzyć w te pigułki, no proszę bardzo, na przykład Anglia już od dawna stosuje dla dziewcząt tego rodzaju pomoc w życiu, antykoncepcję hormonalną, tylko że rośnie lawinowo ilość aborcji, prawda? Ciąż i aborcji. Wobec tego stwierdzono, że trzeba jeszcze lepsze, więcej tej antykoncepcji i większą, bardziej uświadamiać w tym kierunku. No i osiągnięto jeszcze większą liczbę ciąż nieplanowanych, no bo która z dziewcząt planuje ciążę. Także to nie jest tak, że one są idealne. To nie jest tak. Także trzeba na tym się mocno zastanowić, czy rzeczywiście warto w ogóle, je
gdybyśmy
stosować.
Gdybyśmy się zastanawiali w życiu wielu głupot, byśmy nie robili. Między innymi tych.
Odbieramy telefon. Tak. Słuchamy Radio Maryja.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Takim pytaniem dzwonię. Nie rozumiem jednej rzeczy. O ile rozumiem, że antykoncepcja w formie pigułek jest jak najbardziej szkodliwa, jak najbardziej rozumiem, dlaczego większość rzeczy, o których rozmawiam, jest nasz nie powinien być stosowany, natomiast nie rozumiem jednej rzeczy. Mianowicie wspomniał doktor, że mamy stosować umysł, żeby okiełznać płodność. No i w porządku jest, jeśli stosujemy metody naturalne, ale nie w porządku jest, jeżeli tym umysłem wymyśliliśmy prezerwatywy, które też okiełznają tą płodność. Nie rozumiem, dlaczego jedna metoda jest w porządku, druga nie.
Okay. Bardzo dziękuję za pytanie. To jest dosyć częste pytanie. Wierzę, że bardzo uczciwie zadane. Jest różnica taka, że jeżeli ja stosuję metody naturalne, to ja na bieżąco muszę używać rozumu i woli, czyli przymiotów stwórczych. A używanie w ważnych decyzjach życiowych rozumu i woli powoduje wzrost człowieka, wzrost jego wolności i generalnie rozwój. Natomiast wymyślenie jednorazowej prezerwatywy przez producenta zwalnia użytkownika z użycia rozumu i woli, no bo nie bardzo dam sobie powiedzieć, że założenie kawałka gumy jest czynnością intelektualną i wymagającą wielkiego samozaparcia, prawda? Więc zwolnienie człowieka z użycia rozumu i woli w ważnych decyzjach życiowych, a w tym przypadku chodzi o przekazanie życia lub nieprzekazanie życia, powoduje, że ten człowiek wchodzi na ścieżkę własnej degradacji. I różnica jest absolutnie zasadnicza. Już pomijając to, że odgradzanie najsubtelniejszych odkrytych śluzówek, to jest tylko kilka miejsc w ciele mamy takich, gdzie śluzówka jest odkryta, czyli te receptory bodźców są jakby na wierzchu, prawda? To jest usta, odbyt pochwa, no i koniec członka, prawda? To są miejsca, gdzie są odkryte śluzówki i najintymniejszy, najsubtelniejszy, najdelikatniejszy kontakt odgrodzony gumą. Jaka jest logika tego, prawda? To jakbyśmy całowali się przez szybę, albo głaskali ukochaną przez w gumowej rękawicy, albo właśnie w plastikowym woreczku, czy jeszcze jakoś, no nie wiem. Jest to alogiczne, ale podstawową różnicą jest to, że tutaj używamy rozumu, a tam rezygnujemy z użycia rozumu. Czyli albo używamy rozumu, czyli rośniemy, zbliżamy się do swojego szczęścia, rezygnujemy z użycia rozumu, nie rośniemy, degradujemy się, oddalamy się od własnego szczęścia. Nic na to nie poradzę. Thank you.
23 i 8 minut już za nami. Chciałbym jeszcze Państwa zaprosić na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. 2 lipca, za tydzień, temat życie ludzkie największym darem przedstawi ksiądz dr Czesław Murawski. Jest to kolejna audycja z cyklu 30-lecie Karty Praw Rodziny. 9 lipca siostra Urszula Kłusek, palotynka, przedstawi temat gender i seksualizacja wychowania. 16 lipca małżeństwo, czyli sztuka radosnego życia ze sobą, Katarzyna i Tomasz Jaroszowie. Także serdecznie zapraszamy. Audycje nasze, no, od ładnych kilka lat wstecz, prawie 10, są dostępne ogólnie w archiwum na stronie Radia Maryja pod zakładką audycje dla małżonków. Dla ułatwienia można wpisać jakąś nazwisko, powiedzmy, prelegenta czy fragment tytułu i zostaną wylistowane wszystkie audycje, które były wyemitowane i w naszych tutaj, w naszej redakcji i inne, no bo więcej jest i są porady pedagoga, psychologa, są audycje również w telewizji i to wszystko razem jest dostępne, także jest to wielkie osiągnięcie.
No, jeżeli chodzi o rekolekcje, spotkania małżeńskie, to na razie jest przerwa do 30 sierpnia.
Mamy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kłania się Natalia z Polskiej Misji Katolickiej.
Na wieki wieków, amen. Witamy Panią.
Ja chciałabym powiedzieć o kwestii naprotechnologii. Otóż dlaczego tak mało w polskich mediach mówi się na ten temat? Ciągle tylko słychać debaty o in vitro, kłócenie się polityków prawicowych z osobami z lewicy.
O jakich mediach mówimy? O jakich mediach mówimy?
Mówimy o mediach typu Polsat, no, ogólnie.
Głównego nurtu, głównego mainstreamowych, czyli właśnie.
Dokładnie. Mhm. Przecież ta metoda jest naturalna. Zajmuje się ona obserwacją płodności kobiety i usuwaniem przeszkód.
Tak, jest.
Przy tej metodzie nie ma mowy o żadnych skutkach ubocznych dla nikogo. Ani dla dziecka, ani dla matki.
No, myślę, że tu jest sprawa jasna. Nie chodzi o dobro człowieka, o dobro małżeństwa. Dziękujemy za to pytanie.
Proszę zauważyć, że naprotechnologia właśnie nie rozbija tego, co świat próbuje rozbić, jedności od rodzicielstwa. Ona się wpisuje w ten nurt naturalny, boży, porządny, a przecież nie na tym zależy światu. Bo chce zarabiać na bałaganie, a nie na porządności. Gdyby tak nagle wszyscy ludzie zaczęli żyć w czystości i mężowie byli wierni żonom, małżeństwa by się nie rozpadały, no przecież ile biznesów by padło, no bądźmy, że tak powiem, realnie patrzmy na to. Ktoś ten biznes napędza i naprotechnologia nie jest po drodze. Ja mogę dopowiedzieć taką rzecz, że powiedzmy na pewno w Niemczech, na pewno w Anglii, bo to z pierwszej ręki, z rozmów z instruktorami wiem, jak kobieta jest w programie naprotechnologii, czyli w tym normalnym, porządnym leczeniu, wszystkie badania od począwszy od podstawowych, musi płacić z własnej kieszeni. Jeżeli jest w programie in vitro, automatycznie z tego tytułu już ma wszystkie badania zapłacone za darmo, prawda? No to widać, ku czemu się świat skłania, prawda? I no i tak samo niestety jest w Polsce i trzeba to zmieniać. Trzeba po prostu... Jest na szczęście radio, które mówi co innego, prawda? Może pojawią się inne media, które będą mówiły normalnym głosem, w trosce o dobro człowieka, a nie w trosce o dobra człowieka, o
określonej grupy ludzi.
No właśnie.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Tak?
Słuchamy Panią.
Już jestem na antenie.
Tak, jest Pani na antenie. Kogo witamy?
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja już jestem wiekową kobietą. Mam 80 lat. A mój wnuczek ma lat 40, a jego żona 32. I jakoś nie mogę ich namówić do dzietności. Rozmawiam, bo przecież w Radiu Maryja tyle się słyszy ostatnio o tej płodności, dzietności. Ale nasze społeczeństwo jest chore. Trzeba zacząć od leczenia społeczeństwa. Bo matki, które rodzą dzieci, są jednocześnie robotami do utrzymania tych dzieci. Wyjeżdżają za granicę, dzieci zostają same albo pod opieką kogokolwiek. Kogokolwiek. A mój wnuczek, ja proszę mi wybaczyć, bo podsunął mi Pismo Święte i powiedział mi, że przykład powinien iść z góry. I wskazał mi, jak święty Paweł zwraca się do Koryntian: a na biskupów wybierajcie takich, którzy są dobrymi ojcami, dobrymi mężami. Więc może ten przykład powinien iść z góry. Wtedy i kler by miał jakąś jasność, jak żyje się, jak się dzieci wychowuje, jakie są problemy matek, że te matki roboty muszą wyjeżdżać, zarabiać.
No dziękujemy za pytanie. Dziękujemy pani bardzo. No, postaramy się ustosunkować do pani kwestii.
Dwie rzeczy. Jedno smutne jest dla mnie, że ludzie, którzy mają już tam kobieta 32 lata, jeszcze nie dojrzała do tego, żeby mieć dzieci. To jest dla mnie bardzo smutne, bo to znaczy, że ta ich miłość jest trochę koślawa. Miłość prawdziwa chce owocować, prawda? Tam są jakieś niedojrzałości, tak samo ten 40-letni wnuczek. Akurat wyrywanie z kontekstu biskup, ojciec, mąż jednej żony i tak dalej. Tak, no przecież celibat kapłanów nie jest przykazaniem Bożym, tylko jest z wyboru, z mądrości Kościoła. Być może kiedyś się zmieni. Ja widzę ogrom pożytku z tego. Powiem szczerze, że byłem poruszony kazaniem młodego księdza, dwuminutowym, bo akurat ja tam miałem coś do mówienia na mszach i on tylko zrezygnował ze swojego kazania, robiąc miejsce na moje jakieś wystąpienie takie o rodzinie, i powiedział takie zdanie, że on jest kapłanem 7 lat, młody kapłan, jest 7 lat kapłanem, on zna bardzo wielu kapłanów, ale jeszcze nie spotkał takiego, któremu by celibat przeszkadzał. I mówię, on kocha swój celibat i pozwólcie mi żyć w celibacie, bo to jest dla mnie otwarcie drogi właśnie do pełnej służby dla naszych wiernych. Ja tak widzę celibat, że to jest umożliwienie ojcowania na pełną skalę, tak? Bo ja nie wiem, co powinien zrobić ksiądz, ojciec, który tu mu dziecko choruje, a tam ma wyjść odprawić mszę świętą. Nie wiem, czy powinien wieźć dziecko do szpitala, czy wychodzić na mszę świętą, prawda? Także celibat jest wielkim darem i ja bym go tam... Nie mije, zresztą na szczęście nie ode mnie zależy reforma Kościoła. Natomiast jak ktoś wyrywa z kontekstu i próbuje czymś coś udowadniać, swoją niedojrzałość tym, że kiedyś biskupi mieli dzieci, to myślę, że to jest nieporozumienie. To raczej szukać w sobie przyczyn, dlaczego para ludzi, którzy już dawno powinni mieć dzieci, ucieka od tego. To jest dla mnie trudne. No, przeważnie jest to po prostu zwykła niedojrzałość. Ale to też warunki, które świat stwarza, które utrudniają rzeczywiście życie rodziny i pensje i warunki dla kobiet, które wychowują dzieci. No jest bardzo, bardzo źle. W naszym kraju jesteśmy tu rekordzistami, mamy najniższy zasiłek rodzinny chyba w Europie w tej chwili już.
O ile nie jest taka sytuacja, że dana para nie może mieć dzieci.
A to jest osobna sprawa.
I wtedy po prostu dlatego nie osądzajmy, bo nie wiemy, jaka jest sytuacja, prawda?
Oczywiście.
Słuchamy, Radio Maryja.
Królina Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Jadwiga z Bytomia.
Witamy.
Witam wszystkich serdecznie. I
dziękujemy.
Chciałam powiedzieć taką rzecz odnośnie szkodliwości czy nieszkodliwości pigułek. Ja powiem krótko, że bardziej dba się o zwierzęta niż o ludzi. Koty również można zapobiegać płodności u kotów, stosując ludzkie tabletki Provera. I uczciwy weterynarz każdemu powie, że lepiej kotkę wysterylizować, ponieważ dając Proverę powodujemy to, że pojawią się guzy na sutkach, bo tak skutkuje ta tabletka. Ona tak samo działa u ludzi. Więc jak to jest? Weterynarz uczciwy w trosce o swojego pacjenta zwierzęcego, konkretnie mówię o kocie, bardziej dba niż ginekolodzy, którzy przepisują te tabletki. Poza tym, ponieważ ja mojej kotce daję tą prowerę, to tam jest ogromna ulotka. Chyba wszyscy umiemy czytać. Tam pisze doskonale, jakie są działania uboczne. Włos się na głowie jeży. I dlaczego kobiety kupują i nie czytają tej ulotki? Przecież to człowiek jest ogarnięty strachem, jak przeczyta. Jakie mogą być skutki uboczne? To tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy, pani Jadwigo.
No, dotknęła pani odwiecznego problemu, że nie zmienia się poglądów, w których się żyje, prawda? Lekarze, którzy zarabiają na antykoncepcji, nie będą przed nią przestrzegać, no bo to by podcinali gałąź, na której siedzą. Choć, no, nie zazdroszczę tych zarobków.
I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witam?
Aśka z Warszawy.
Prosimy bardzo.
Ja chciałam takie świadectwo złożyć. Jestem w małżeństwie od 7 lat. Mój mąż jest niewierzący, ja jestem wierząca. Żyjemy w czystości od 2 lat. Wykryliśmy chorobę mężowi zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Jest to trudna choroba, która owocuje tym, że jest ciągły ból. Właściwie nieustający, połączony z depresją czasami u męża. No jest nam bardzo ciężko, tak, w tej chwili. Jakby borykam się ze swoim uzależnieniem, trudnym uzależnieniem, bo to jest seksoholizm. I chciałam powiedzieć, że no, w tym momencie Pan Bóg chyba ratuje naszą rodzinę, bo w całej tej sytuacji, kiedy ja wchodząc w małżeństwo, myślałam o tym, że będę tam głównie uprawiać seks, oprócz tego, że będę miała dzieci, to nie sądziłam, że spotka mnie taki tragiczny los, tak? Niemniej jednak jestem jakby przez Boga otoczona opieką i Pan Bóg cały czas daje mi poznać, że to wszystko, co mnie spotkało, to jest Jego plan. No i chciałam tylko powiedzieć, że nawet jeśli brak współżycia jest w małżeństwie, w pewnym momencie naprawdę nie jest się w stanie... Halo?
Tak, jak słuchamy?
Nie jest się w stanie... No nie ma się wpływu na to, co się dzieje z drugą osobą. Te relacje są zaburzone. Urazów jest mnóstwo z tego powodu. To jakby nieustająca modlitwa ludzi wokół i moja daje mi tą nadzieję, że tak nie odbieram Bogu władzy nade mną. Że czuję, że Pan Bóg w tym wszystkim jest. Nawet jeśli go fizycznie, namacalnie nie czuję. No to chciałam powiedzieć i poświadczyć, że od braku seksu się nie umiera. A jeszcze jedną łaską Pan Bóg nas obdarzył przed odkryciem tej choroby, która tak rujnuje nam życie małżeńskie. Dwójką dzieci na samym początku. Mhm. Jednym dzieckiem przed małżeństwem, bo współżyliśmy przed małżeństwem, a drugim dzieckiem po małżeństwie, znaczy już w trakcie małżeństwa. Mhm. Także jestem Bogu wdzięczna za ich oboje. No tylko to chciałam powiedzieć. Dziękuję.
Dziękujemy pani.
Dziękujemy za
świadectwo. Myślę, że dodawać wiele nie trzeba. Można tylko jeszcze zachęcić, żeby cała ta sytuacja, też jakaś wzmożona modlitwa pomogła nawrócić się mężowi, bo dla niego to też jest przecież bardzo wielkie okazja do refleksji. Po co to wszystko?
Tak, także bywają sytuacje w małżeństwie, że planuje się jedna, jest inaczej, właśnie choroba, no i właśnie twórczo jakoś wykorzystana ta choroba, bo człowiek na początku się buntuje i może doprowadzić do bardzo wielkich owoców.
Tak, należy, myślę, to nie jest takie wymądrzanie się puste, ale myślę, szukać sensu tych trudności, które nas spotykają, bo one nie są bezsensowne. One czemuś mają służyć, one do czegoś mają doprowadzić nas.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z decyzji płockiej. Cześć Boże Państwu. Ja mam taką refleksję na poziomie ogólności. Według mnie tutaj całe zagadnienie kręci się wokół pragnienia szczęścia. Pragnienia szczęścia osobistego i pragnienia szczęścia w bardziej szerokim pojęciu, takiego powiedzmy rozszerzonego pragnienia szczęścia. I chodzi o tą precyzję definicji szczęścia. Nasz rodak Jan Kochanowski w swojej poezji coś takiego zawarł, że największym źródłem szczęścia dla człowieka jest poczucie własnej moralnej wartości. I teraz chodzi o to, że jak ta moralna wartość ma się ukształtować. Ona tylko się może ukształtować na drodze Bożej, która nie jest łatwą drogą, ale jeśli na tą drogę wkroczymy, to jest to tak zwana droga trudnego piękna. I teraz chodzi o to, żeby jednak wzbogacić się w pewien rodzaj wiedzy. Jest taka scena biblijna, kiedy święty Piotr, apostoł, mówi ludziom: ukrzyżowaliście Chrystusa, bo żeście nie wiedzieli, co robicie, a nie wiedzieliście, bo wam nikt nie powiedział. I tu właśnie chodzi o to, żeby właśnie te luki wiedzy uzupełniać. Bardzo ładnie teraz dla mnie zabrzmiało na przykład wywiad z rektorem Uniwersytetu Laterańskiego, który zapytany, dlaczego zło się zakrada do naszego życia, powiedział, że jest to skutkiem spadku wrażliwości. I powiedział coś bardzo ważnego. Żeby to wszystko jakoś rugować, potrzebna jest formacja formatorów, a więc musi być coś takiego, że w tych obszarach oddziaływania na młodzież i tak dalej, żeby tutaj była właściwa formacja, wiedza. Ta wiedza, jeśli ona rzeczywiście jest przekazywana w takiej formie, że każda wiedza nie jest jakimś, powiedzmy, tutaj skutkiem inteligencji, tylko ona wyrasta na gruncie Bożym, to wydaje mi się, że pójdziemy w dobrą stronę. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Pawle.
Dziękujemy bardzo. Ta definicja Kochanowskiego, poczucie własnej moralnej wartości, ona tutaj brzmiała dzisiaj, tylko troszkę w innym wydaniu. Proszę zauważyć, ja mówiłem, wolność wewnętrzna, wolność do wyboru dobra, odrzucenia zła. To jest ta właśnie ta wartość, ta moralna. Tak, wolność wyboru dobra to jest, inaczej mówiąc, świętość, prawda? I to jest podstawowe źródło szczęścia każdego człowieka. A ta uwaga o kształceniu tych, którzy formują, no to jest priorytetowa dla nas wszystkich i to nigdy za dużo tej pracy na rzecz tych, którzy potem formują innych.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Hubert z województwa opolskiego.
Witamy Pana.
Ja tak już dzwonię od dłuższego czasu właśnie i cieszę się, że udało mi się dodzwonić. Mhm. Pozdrawiam wszystkich, szczególnie pana doktora, bo ja jestem też doradcą życia rodzinnego i często wykorzystuję właśnie przemyślenia pana doktora. Mam płyty właśnie z remontu małżeńskiego, z takich innych książki. Ostatnio sobie właśnie zamówiłem książkę z gościa niedzielnego, która była tam ulotka, czekam w tej chwili. I bardzo chciałem właśnie podzielić się z tym, że bardzo cenię te przemyślenia pana doktora, wszystkie jego właśnie te mądre wypowiedzi, wykorzystuję je często i może na koniec takie refleksje, które też podaję młodym, że właśnie Kościół jako ten, który podaje metody, właśnie naturalne metody planowania rodziny, jest szykanowany za to, że chce ludziom to szczęście właśnie udostępnić, przekazać i tu na ziemi, żeby wzrastało do życia właśnie wiecznego. Bo przecież rozpoznawanie płodności jest dane przez Boga, jest dane zarówno ludziom wierzącym, niewierzącym, ateistom, różnych wyznań. I to jest właśnie to piękno, które daje Bóg jako rozpoznawanie, jako szczęście tu na ziemi, które procentuje później wieczności. Tyle chciałem powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich, bardzo dziękuję i cieszę się, że się mogłem dodzwonić.
Dziękujemy panie Hubercie.
Dziękujemy bardzo. Myślę, że tu nie trzeba nic dodawać, ale faktycznie warto podkreślać, że Kościół jest tak naprawdę jedyną siłą, która nigdy się człowiekowi nie sprzeniewierzyła, nigdy nie zdradziła człowieka i mimo właśnie tych szykanów, oczywiście szykany są zrozumiałe, bo skoro Kościół psuje interes różnym draniom, którzy chcą zarabiać na ludzkiej słabości, no to nie dziwmy się, że jest przeszkodą, prawda? Ale warto, myślę, to, żeby raz po raz przypomnieć, że Kościół jest tą jedyną siłą, chciałbym powiedzieć, jedyną partią, która nie zmienia programu, która zawsze bazuje na 10 przykazaniach, I to jest podstawa do takiej trwałości i wiary w to, że kiedyś jednak te siły zwyciężą. Mamy zresztą to obiecane, że siły piekielne nie zwyciężą Kościoła, więc może my tego nie dożyjemy, ale w ostatecznym rozrachunku wierzymy, że tak się stanie.
I tutaj znajomość, umiejętność rozpoznawania płodności jest dla małżonków sprawą kluczową, chyba że żyją według zasady takiej, że po prostu przyjmiemy każde życie w każdej porze, będziemy współżyć, jak będziemy uważali, bo też są tacy ludzie. Pan Bóg na pewno nie da nam wtedy dziecka, kiedy będzie to dla nas złe. Ale Kościół nie wyklucza, a wręcz zachęca do tego, by kierować się rozumem, co zresztą w
Humanevitae... Roztropny namysł i wielkoduszność, prawda? Wielkoduszności dzisiaj bardzo brakuje. Ale roztropny namysł też jest potrzebny, chociażby wtedy, kiedy jakieś są sytuacje zdrowotne, kiedy po prostu po ludzku patrząc, nie powinniśmy w tej chwili przekazać życia dziecku. No, nawet ze względu na dobro tego dziecka, prawda? Także ufność, ja bardzo podziwiam ufność, tylko nie wolno posunąć się do, tak, usprawiedliwić swoją bezrozumność ufnością. Pan Bóg mi, prawda, tak, taki kawał nawet był, jak ksiądz mówił, że ufa Panu Bogu, powódź była, podpłynęli parafianie łódką, a nie, ja ufam Panu Bogu, on mnie uratuje. Potem już siedział na dachu, podpłynęli drugi raz parafianie, żeby wsiadał. Nie, ja ufam Panu Bogu, mnie uratuje. No trzeci raz już siedział na czubku wieży, w końcu zalało go, utopił się, idzie do nieba. Mówi, Panie Boże, ja tak Ci ufałem. No jak to? 3 razy Ci łódkę podstawiałem. Także wykorzystanie pewnej wiedzy, rozumu jest obowiązkiem człowieka. Jesteśmy istotami rozumnymi i mamy natomiast, oczywiście byłoby jakąś pyszołkowatością, gdybyśmy mówili, że my umiemy począć dziecko. My nie umiemy, my możemy tylko stworzyć warunki. A Pan Bóg spowoduje, że ono się poczyni albo nie.
Bo to jest dar.
Dokładnie
tak. Bo to jest dar.
Daru nie można wymusić.
Natomiast no, można się pytać, dlaczego Kościół zajmuje się akurat kształceniem ludzi, którzy rozpoznają, uczą rozpoznawać płodność. No chyba właśnie dlatego, że niestety władze świeckie tym się nie zajmują. Tak. Tylko zajmują się nauką, jak niszczyć płodność i w rezultacie niszczyć więzi międzyludzkie. Natomiast, no co możemy powiedzieć my z żoną, którzy tu tę audycję prowadzimy już od ponad 20 lat. Nasza 45 lat już mamy małżeństwa. Jak zawieraliśmy związek małżeński, już wtedy ojciec Karol Meissner dokładnie nas pouczał, w jaki sposób rozpoznawać płodność. Także to nie jest jakaś wiedza ostatnich, że tak powiem, lat, tylko to już jest bardzo dawno. Już jak on nas uczył, to mówi, kalendarzyk małżeński wyrzucić do kosza, nie będziemy o tym mówić, to już było 45 lat temu. A niektórzy jeszcze mówiąc o metodach naturalnych w tej chwili mówią, że to są mało skuteczne, bo to kalendarzyk i tak dalej. No owszem, było co innego metoda Oginognausa, co innego rozpoznawanie płodności po wskaźnikach pewnych, także to jest na bieżąco się to obserwuje. Doktor Jacek Pulikowski jest naszym gościem, co prawda czas nam się kończy, ale jeszcze minutkę, dwie, co by jeszcze należało na zakończenie powiedzieć słuchaczom?
Najgorzej minutkę, dwie. No. Ja bym chciał powiedzieć, że wizja tej miłości małżeńskiej, tej intymności również związanej z seksualnością i nieodłącznie z tym połączonej płodności, ta wizja Pana Boga jest dobra. I ci, którzy w to uwierzą, którzy się ucieszą tą budową jedności, tej budową intymności, którzy się ucieszą płodnością, ci będą szczęśliwi. A ci, którzy będą walczyć z płciowością, z płodnością, będą chcieli jakieś z tego ekstrat wyciągać tylko korzyści przyjemnościowe, ci bardzo szybko okaże się, że będą zawiedzeni i jeszcze będą się obrażać na Pana Boga, że źle to wszystko wymyślił. On to wymyślił dobrze, tylko my źle wykorzystujemy. Także inwestycja w więź, w intymność małżeńską, to jest pierwsza podstawowa inwestycja na rzecz naszego małżeńskiego szczęścia. Zresztą jest to też inwestycja na rzecz szczęścia dzieci, bo jeżeli rodzice obdarzają się piękną miłością, to promieniuje na dzieci i te dzieci też nie błądzą, nie szukają jakichś innych namiastek miłości, nie uciekają od małżeństwa. Też chcą mieć dzieci, to idzie w pokolenia. Przyszłość świata idzie przez rodzinę, a przyszłość rodziny idzie przez jakość małżeństw i przez płodność tychże małżeństw, prawda? I tak by trzeba pewnie skończyć, że przyszłość świata idzie przez szczęśliwe rodziny i obyśmy nie dali się oszukać, że szczęście leży w przyjemnościach, w jakichś wynaturzeniach, w jakichś dziwactwach, które dzisiejszy świat oferuje.
I że jest łatwe. Bo jest czasem trudne. Tak, czasem jest to trudne, bo akurat już się coś zaplanowało na wieczór, bo akurat czas temu sprzyja, a tu nagle zwalają się niezapowiedziani goście.
Na przykład.
Czy choroba dziecka, ale czy coś innego.
W tym też jest urok.
Ale można to przeżyć. Tak. I dzieci też to widzą, że jest porozumienie między małżonkami i to buduje rodzinę, to buduje małżeństwo i to procentuje dużo w przyszłości, również w małżeństwach naszych dzieci. Drodzy Państwo, dr Jacek Pulikowski jest naszym gościem. Dziękujemy wszystkim za telefony, za współtworzenie tych rozmów i zapraszamy już za chwilę na modlitwę na zakończenie dnia.
Dwoje ludzi czeka, wzywa się z daleka. Czy się znajdą, kto to wie? Dwoje ludzi szuka, do drzwi wielu puka. Albo trafią, albo nie. Mieliśmy szczęście, o tak. Takie największe, to fakt. Takie, co jeszcze tak niedawno mogło się śnić. Mieliśmy szczęście, ja wiem, takie największe i chcę, żeby już wiecznie można było dzielić się nim. Trudno spotkać miłość, choćby wiek się żyło. Łatwiej znaleźć złoty trzon. Więc nastawiaj ucha, gdy do drzwi ktoś puka. Może to twój dobry los. Mieliśmy szczęście, o tak. A takie największe, to fakt. Takie, co jeszcze tak niedawno mogło się śnić. Mieliśmy szczęście, ja wiem, takie największe i chcę, żeby już wiecznie można było dzielić się nim.
Podaj informacje o numerach stron do modlitwy kompletą. Przyjdź do nas, Panie, z czwartego tygodnia w tomie trzecim, strona 1017, w wydaniu skróconym 1168, psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku, 1027, strona w tomie trzecim, w wydaniu skróconym 1179, antyfona końcowa, Matko Odkupiciela.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy teraz krótki rachunek sumienia. Dziękując Bogu za dar życia, za to, że istnieje. Widzę, czuję, mogę się poruszać, doświadczać tego świata, doświadczać obecności innych ludzi, bliskich mi, doświadczać dobra, miłości. Postaram się spojrzeć na to, czy ja zawsze w relacjach z innymi potrafię dawać z siebie dobro, miłość. Czy tylko mam oczekiwanie i pretensje, i wyrzuty, i zarzuty, czy staram się być dla najbliższych, dla tych, których Panie stawiasz przede mną, niekiedy może obcych ludzi, a czekających na dobre słowo, na jakąś pomoc, na uśmiech, gest życzliwości, chociaż. Ty, Panie, tak wspaniale stworzyłeś ten świat, a my go psujemy. Czy ja moim postępowaniem nie niszczę tego dobra, które stworzyłeś? Również w zakresie mojego małżeństwa. Czy nie staram się niszczyć tego daru, jakim jest płodność? Czy staram się ją rozpoznać i postępować zgodnie z wolą, oczywiście, naszą, małżonków, poczęcia lub wstrzymania się od poczęcia dziecka, współżyjąc wtedy, kiedy akurat ta potencjalna płodność istnieje, czy kiedy jej na pewno nie ma? Czy potrafię być z tymi, którzy cierpią, którzy nie mogą mieć dzieci, którzy chorują, nie mogą jak normalne małżeństwa współuczyć, bo mieszkają w jednym pokoju z teściami i z dziećmi, albo są na wyjazdach zagranicznych, pracują? Czy potrafię modlić się i wspierać modlitwą tych, którzy tego potrzebują? Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie, dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną, pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska do nieba ścieżko najprościejsza. Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się stawić, o Panno, za nami grzesznymi. Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi. Serdecznie Bóg zapłać, drodzy Państwo, za wspólną modlitwę. Dziękujemy naszemu gościowi, panu Jackowi Pulikowskiemu, który już kolejny raz, już nie wiem, około 20 chyba, więcej jest naszym gościem. I cieszymy się, że może właśnie Radio Maryja może tego rodzaju ludzi nagłaśniać, to znaczy te idee, które głosimy, tą prawdę, która uszczęśliwia ludzi, a nie niszczy. Dziękujemy również pani Joannie za realizację.